Dobry wieczór Państwu. Witajcie na podcaście Koszmarne Horrory, gdzie nieważne jaka maść, gdzie nieważne jaki płyn, gdzie nieważne co próbuje nam się wepchnąć do gardła, to my stajemy i mówimy: nie, no pasaram, nie damy tam wejść, nie boimy się ani satyry, ani horroru, ani komedii, nie boimy się najdziwniejszych połączeń, które próbują nam powiedzieć, że coś jest niezdrowego dla nas, szczególnie gdy są to lata 80. i możemy naprawdę pośmiać się z dzisiejszej perspektywy, jak ostrzeganie przed konsumeryzmem niespecjalnie chyba na Amerykanów i na nas, na cały świat zadziałało. A dzisiaj dołączyła do mnie Anna, specjalnie mówię, bo krzyczała na mnie, żebym powiedział Anna, ona nie jest Ania, Ania nie Anna czy coś tam, Anna Lacka-Adamczyk z podcastu Kultura Horroru, która z reguły ma spisane swoje podcasty, a tutaj nie miała jak spisać i czytać. Więc to będzie wyzwanie, gdyż będzie musiała na żywo reagować i opowiadać o filmie, który troszeczkę nie jest łatwy do opowiadania, czyli filmie The Stuff, który w Polsce chyba znany niespecjalnie jest. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Miło, że tak przedstawiłeś i wcale nie krzyczałam. Jakby, przepraszam, wypraszam to sobie. ale tak, witam, dobry wieczór, dzień dobry, jakkolwiek.
Jak ci się oglądało? Bo pierwsze to pamiętam, że powiedziałaś, że nie wiedziałaś o The Stuff. Jak miałaś zderzenie z tym filmem?
To prawda, nie znałam tego filmu, a jestem aż zdziwiona, ponieważ miałam takie, kurczę, jak zobaczyłam kadry, mm-hmm, i zobaczyłam tą maś i te wszystkie klipy, bo już mi się zaczęły przewijać a propos tych reklam, ja miałam takie, jak ja mogłam tego nie widzieć? I faktycznie bawiłam się przednio, po prostu przednio.
Czyli jakiś cudem ominął to twoją, ale czy to jest też twoja, twój w cudzysłowie podgatunek, bo to jest bardzo specyficzna rzecz, to jest kiedy bierzemy narzędzia horroru i to nawet nie wszystkie, ale tak naprawdę chcemy zrobić satyrę społeczną, krytykę polityczną, krytykę jakąś jeszcze kulturową i robimy taki totalny miszmasz, jednocześnie bierzemy reżysera, który czuje się autorem i czuje się autorem przez wielkie A. Czy to jest, jak to się ładnie mówi, in your wheelhouse, czy to jest twoja stajnia, w której się dobrze czujesz?
Przyznam szczerze, że tak. I tym bardziej byłam zdziwiona, że nie trafiłam na niego wcześniej, bo o ile faktycznie ja, tak jak ci pisałam, sci-fi to nie jest może moja bajka, ale już na przykład satyra właśnie taka z elementów kultury politycznych, tak, temat, to zwłaszcza z konsumpcjonizmu, jestem zazwyczaj, jestem zachwycona zazwyczaj. I tutaj też to się oczywiście gdzieś tam faktycznie mogę zdradzić, że potwierdziło, aczkolwiek no zdziwiłam się, że wcześniej na niego nie trafiłam, tak?
No to jest mega rzadki film, ja lubię to też konfrontować, ponieważ to jest film, który w Polsce nie zaistniał w ogóle. Gdy skończył się PRL, no to czas niby VHS-ów idealny, ale The Stuff, jeżeli gdzieś było w kilku wideotekach, to gdzieś naprawdę, jeżeli gdzieś widzieliście, to piście, ale ja nigdy nie trafiłem, jak szperałem sobie informacji o tym, w ogóle, czy on gdzieś był wydany jakoś tak, szukałem kasety VHS-owej, to nie, to było panie, czego pan szuka? Więc to był film, który wyraźnie został, ktokolwiek to obejrzał w Polsce, powiedział, no nikogo to nie będzie obchodzić, szczególnie, że jeżeli weźmiemy film, który mówi konsumpcjonizm, kapitalizm zły, lepiej, żeby to państwo kontrolowało w 85 albo 88, kiedy my ledwo co wyzwoliliśmy się, mówimy, kapitalizm najlepszy na świecie! Ja się nie dziwię, że on do Polski nie trafił wtedy troszeczkę.
Tak, też przyznam szczerze, że no to nie był moment na to. To jest coś takiego, że on troszeczkę później gdzieś tam mógł w ogóle trafić. Fajnie, że w ogóle gdzieś tam zaczyna się, znaczy pytanie, czy się zacznie pojawiać, bo to jest inna rzecz, bo z drugiej strony mamy modę już w tym momencie na lata 80. Mhm. I na horrory z lat 80., ale i na w ogóle mam wrażenie, że gdzieś tam ta moda na horrory właśnie klasy B się gdzieś tam przewija. Przynajmniej ja mam takie trochę wrażenie. I pytanie może jakoś zostanie na nowo trochę odkryty w czasach, kiedy ten konsumpcjonizm już pędzi dość mocno. I fajnie, no cóż, pytanie, czy fajnie by było go zatrzymać, czy już jest za późno, to jest inna kwestia, tak?
No tak, ale pytanie, czy on nie jest zbyt dziwaczy, bo jak myślimy sobie o horrorach z lat 80., które chciały być jednocześnie krytyką społeczną, a nawet jeżeli wydawały się tylko głupią zabawą, no to przecież Laleczka Chucky jak najbardziej krytyka konsumpcjonizmu bez dwóch zdań. Nawet Gremliny troszeczkę w tę stronę idą, więc to jest coś, co lata 80. w Stanach uwielbiały robić. Więc troszeczkę zastanawiam się, czy The Stuff dzisiaj w ogóle ma szansę wrócić, mimo tego, że jego dziwactwo, przepraszam, to jak on nie jest horrorem, w sensie on ma sceny horrorowe, zdecydowanie. I ma bardzo ładną okładkę horrorową, to jest oczywiście z wydania Blu-ray 20 tysięcy lat później. Ale ciężko jest go wziąć na poważnie jako horror, a nie jako taką komedyjkę wypełnioną fajnymi, dzisiaj byśmy powiedzieli, fajnymi klipami na TikToka, które są świetnymi reklamami i parodiami reklam. Trochę tak.
No to też prawda, że jednak... To jest chyba właśnie jeden z tych tematów, który tu poruszymy, czyli to, czy to jest horror? Bo tutaj sam Coen zwracał uwagę na to, że ten film nie spodobał się finalnie producentom z tego względu, że właśnie miał być bardziej horrorem niż finalnie był. Miał być bardziej tani, miał być bardziej prosty, jak tutaj gdzieś tam znalazłam fragmenty jego wypowiedzi, a finalnie... No właśnie, czy jest bardziej horrorem, czy bardziej komedią właśnie z takimi elementami, byśmy powiedzieli, pięknej groteski i grozy, może pod takim względem bardziej technicznym, czyli właśnie te całe głowy, które były pięknie miażdżone, jakkolwiek to nie brzmi.
No, a czy miałaś, bo teoretycznie... Była jedna rzecz, którą bardzo zależało pewnie naszemu reżyserowi. Nigdy tego mu się nie udało osiągnąć, ale zawsze zastanawiam się, bo teoretycznie na końcu mamy scenę karmienia na siłę osób i to karmienie tym Stuffem, którym to mogły być wtedy lody, swoją drogą Häagen-Dazs, jeśli dobrze kojarzę. I oni muszą to jeść. I czy... Bo to jest jedna rzecz, która mnie mega męczy, bo zastanawiam się, czy ktokolwiek po obejrzeniu tego filmu miał tak... No dobra, odpuszczę sobie lody. No nie? I tak... No ja tak nie miałem. Znaczy ja podczas seansu sobie wpierdzielałem chipsy i tak dalej. I nie miałem ani takiego jednego momentu. Kurna, chyba lepiej by było spojrzeć na moje półki i powiedzieć, nie, konsumpcjonizm zły. Kompletnie. Nie wiem, czy ty miałaś chociaż troszeczkę tak, że spojrzałaś i zajrzałaś do lodówki.
No nie. Co więcej, może nawet miałam ochotę jeszcze większą zjeść lody. Gdzie jak ja normalnie rzadko jem lody, ale jakoś no reklamy może mnie trochę przekonały tutaj przedstawione, nie mam pojęcia, ale faktycznie miałam takie co ja mam słodkiego w domu, żeby po to sięgnąć. No i faktycznie gdzieś tam sięgnęłam. I no może takie, nie wiem jak to nazwać, może samobójcze to było, bo może by się okazało to prorocze, to co właśnie było przedstawione przez Coena, ale no na szczęście nie, jak widać jestem.
No właśnie, bo...
Ale no nie, no faktycznie nie było tego elementu, w którym bym powiedziała, o nie, teraz przestaję, nie wiem, kupować popy, przestaję w ogóle zamawiać książki, komiksy, przestaję w ogóle, nie wiem, rzucam cukier, to już w ogóle, tak, jakby no nie wchodziło w grę.
Nie, ale to jest dla mnie piękna rzecz, ponieważ tego typu filmy to jest coś, co tak bardzo śmierdzi latami 80., bo to nie jest tak, że Coen wymyślił koło. Jak to głupio dziwnie. Coen wymyślił koło. Bo dostaliśmy przecież chwilkę wcześniej They Live, prawda? To samo. Dostaliśmy, był taki cudowny horror, komedia, Terror Vision o obcym, który karmi się gównianą telewizją. Jest jeszcze taka, ten sam reżyser zrobił jeszcze wersję z radiem, gdzie oponował radia, stacje radiowe i oczywiście chodziło o słuchanie gównianej muzyki, więc to takie ludzie, przestańcie konsumować, ale ja tutaj czuję, że to jest tak jak chociażby z Wilkiem z Wall Street, że ludzie kończą oglądać ten film i mówią, ja bym chciał być jak Leo i tutaj kurna, no jestem głodny, ja nie ukrywam, też miałem tak, że pierwsze co to pomyślałem, czy ja mam coś w lodówce i tak, no, nie było Häagen-Dazsów i było mi smutno.
No to jest zawsze wielki smutek. Ja też miałam taki na początku, kiedy zobaczyłam, że nie miałam lodów, ale znalazłam jakiekolwiek zastępstwo pod postacią czekolady, więc chociaż trochę się zaspokoiłam tutaj.
To teraz od razu pytam, bo ty jako pani, jako ekspert, horror z czekoladą ci się kojarzy? Bo tak pomyślałem, jak powiedziałeś, że szukałaś czekolady. Mordercza czekolada czy była?
No ciekawe. To znaczy, wiesz co? Jako... ekspert, jak to powiedziałeś, powiem tak, że nie lubię lodów waniliowych, więc musiało być coś czekoladowego, bo tak to innego nie mogło być.
Kiwam głową. Jest teraz taka cudowna nazwa, w sensie, bo u nas na szczęście bardzo powolutku rozwija się Ben & Jerry w Polsce. Ja kocham Ben & Jerry, uwielbiam nie tylko firmę, ale też ludzi. I wreszcie wprowadzili jeden z nowych smaków, który jest, znowu, ironia cudowna, bo smak się nazywa Baked Alaska i jest, ich opowiada troszeczkę i nagłaśnia temat ginącej pokrywy lodowej i ginących niedźwiedzi polarnych, ale to są właśnie śmietankowo-waninowe lody z takimi małymi, białymi czekoladami, misiami polarnymi. To są moje ulubione lody obecnie. Więc w pewnym sensie, widzisz, chcesz ratować niby Alaskę, ale tak naprawdę zjadasz te biedne, ginące niedźwiedzie polarne. Ale to jest idealna biel na bieli. Więc. I to jest ten swoją drogą, idealna rzecz swoją drogą. Jak chcemy próbować być mądrzy przez chwilę, a będziemy próbować być mądrzy, no to mamy też tych takich krytyk konsumpcjonizmu, to mieliśmy przecież Snowpiercera i tak dalej. No i pan reżyser od Snowpiercera powiedział, że nie da się od wewnątrz zmienić systemu, trzeba wyjść z systemu i wywalić cały pociąg. Tutaj myślimy sobie, haha, wystarczy kilku dobrych detektywów, dziecko i wszystko będzie dobrze, chociaż na końcu będą narkomani, uzależnieni od lodów. Dobra, to powiedz mi, to przejdziemy do fabuły, bo tutaj tak, pamiętaj, wtrącaj się, mów tutaj, pamiętaj, ja wiem, że to nie jest napisane na karteczce u ciebie, ale masz być, my tutaj nie blokujemy, dygresji nie blokujemy tak samo, więc szybciutko fabuła.
Dobrze.
Z ziemi wychodzi biały glut. I dziwnym trafem, taki zwykły, ja nie wiem, ja, może lat 80 były inne, ale starszy człowiek patrzy na biały glut wychodzący z ziemi i mówi, o, spróbuję. I okazuje się, że w nim się zakochuje, cała Ameryka się w nim zakochuje i my nagle musimy rozgryć, co ten glut robi, a glut okazuje się zjadać ludzi od środka, by w końcu ich wypluć i jest pewną formą, nie jest, żeby nie było, ja myślałem, że jest kosmiczny glut, jak oglądam to za pierwszym razem, że to nie jest kosmiczny glut i to nie jest próba nawet przejęcia władzy nad Ziemią, tylko bardziej pozbycie się wirusa, jakim jest ludzkość. Więc Ziemia walczy z nami, mówi nie. Ja mam teraz specjalną białą maź, którą wypluwam ze środka na zewnątrz. Najedźcie się mojej białej mazi. Wszystkie zboczone komentarze, proszę.
Idealnie, że ja jestem w tym odcinku w ogóle. Po prostu. Fantastycznie, cieszę się bardzo, naprawdę, Julian.
Wszystko, żeby nie było, zadałem ci pytanie, czy chcesz ten tytuł. Żeby to nie było tak, że ci go narzuciłem.
Ja wiem, ja bardzo chętnie się zgodziłam.
No właśnie, żeby nie było, że ja tutaj jestem, ha, 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 będzie ile będzie seksualnych podtekstów, dobrze, z Anią będziemy tak gadać. Nie, Ania sama, ja powiedziałem staw, a ona, będzie o białym glucie.
O tak! Tak dokładnie zareagowałam, żebyście wiedzieli. Taka ekscytacja była. Ale fakt, no... pamiętam do tej pory, jak zaczęłam właśnie oglądać ten film. Mm-hmm. Pięknie tak streściłeś.
Dziękuję.
Jak ja zobaczyłam już pierwszą scenę, jak pan zobaczył, o, to nie śnieg. Spróbujmy, co to jest. Jak ja miałam takie... co tu się dzieje? Miałam takie, no, z pewnością bym tak zrobiła. Jakaś dziwna maś, plumka w ogóle ze środka ziemi. Widzisz, że to nie jest śnieg. Klei ci się do łap. A co tam? Spróbujmy. Rewelacyjny pomysł. Znaczy, jak się okazało, fantastyczny się okazało, finansowo, tak. Ale...
Ale może to były bardziej niewinne czasy wtedy. No, jako niezwykle stary człowiek, ja prawdopodobnie, gdybym, nie wiem, zobaczył wyrzucone słodycze jako dziecko na ulicy, to bym się nie zastanawiał, czy są tam, nie wiem, jakieś żyletki i tak dalej. Jakby były jeszcze opakowane, to wiadomo, żeby zniknęły z ulicy. No hello, no... Są normalne rzeczy. Większość dzieci pewnie, ja miałam sąsiadkę, która miała pudla i ona mnie przez chyba przynajmniej rok przekonywała, żebym spróbował smaczków jej psa. Nie spróbowałem w końcu, ale ona testowała, bo ona chciała, żeby jej pudel był dobrze wychowany. Miałem wtedy 7 lat, więc wiesz, my jako dzieci, trochę dziwne tutaj, że to jest 80 taki stary dziad z wącem, który to robi, potem bierze do drugiego chłopa, no weź ty też spróbuj, no weź.
Tak, to już w ogóle tak... bardzo taka braterska więź ewidentnie między nimi, skoro w ogóle spróbował go najpierw poczęstować. Bo bardzo to jest kulturalne, tak? Mm-hmm. Trzeba to podkreślić. tutaj pełna kultura. Najpierw pokazują nam tutaj tak relacje blisko między tymi panami.
Tak, czyli innymi słowy możemy się, jak chcecie szukać w filmie, który wprost mówi, jestem mega tutaj krytyką czegoś tam, innego dna, no to szukajmy homoerotycznych i nie tylko homoerotycznych treści. Już mamy, że jeden starszy mężczyzna drugiemu starszemu mężczyźnie biały glut pod usta podkłada. Mamy. Pierwsze. O, możecie sobie odhaczać, no nie? To jest pierwsze. A potem film mówi, w ogóle to jest cudowna rzecz, że teoretycznie w tego typu horrorze początek powinien być, no jesteśmy w latach 80. Śmierć. Pierwsza śmierć powinna być, no nie? Ten ziomek powinien umrzeć, cokolwiek.
Tak.
A my nagle przeskakujemy do niezwykle wielkookiego dziecka, który najwyraźniej nie je, wyraźnie nie je, bo ma kuwa też żebra mu wystają tak, że Etiopia mówi, ja ci wyślę pieniądze. I on w środku nocy, walcząc z komarami, mówi, muszę zajrzeć do lodówki. Ten dzieciak jest w ogóle cudowny i straszny jednocześnie. Bo ja nie wiem, czy ty miałeś takie, ja miałem taką, że każda scena z nim, ja byłem tak trochę przerażony tym jego spojrzeniem i ogromnymi oczami, które miał.
Tak, to wielkie oczy to jest jedno. Inna rzecz, że dzieci w horrorach zawsze mnie przerażają. Ale tutaj w ogóle też jego jakaś taka, nie wiem, czujność? Taka, nie wiem jak to nazwać w ogóle, bo on zobaczył, jakby mamy tutaj fabułę, tak, że jednak on wie, że coś jest nie tak ze staw. On widzi, to znaczy, no, że zauważył, że coś się faktycznie rusza. I już potem po prostu on dostaje obsesji. Ja jakby nie jestem w stanie też się tego nazwać. On naprawdę dostaje obsesji. I mi to przypominało trochę, jak dzieci dostają obsesji na punkcie słodyczy, na takiej zasadzie i mają te takie, taki zastrzyk po prostu cukru. I nagle po prostu rozwalają wszystko. Znaczy, nie mam dzieci, ale tak zakładam, że to tak trochę wyglądało. Przypominam sobie siebie.
No właśnie, próbuj sięgnąć do siebie, opieraj ci. To czekaj.
Dokładnie.
Ile rzeczy zniszczyłaś w takich temper tantrum?
Kiedyś ostemplowałam białe meble rodziców. Nie wiem, czy to się...
Ale czekaj, czym ostemplowałaś? Bo kiedyś były takie ziemniaka zrobiłaś? Czy już miałaś lepszą cywilizację?
Nie. Tak, ja wiesz, ja jednak urodzona 9-6, więc... więc tutaj miałam... Dokładnie. Miałam długopis ze stempelkiem na końcu. Aha. I miałam takie jakieś gwiazdki z serduszkiem czy coś takiego i no dostałam to w prezencie chyba właśnie od rodziców i ustemplowałam całe białe meble po prostu.
A zrobiłaś przynajmniej z tego jakiś wzorek czy coś? To po prostu było na zasadzie, nie jestem artystką.
Mimo, że byłam w plastyku, nie miałam żadnej koncepcji w tamtym momencie.
Straszne.
Wtedy miałam po prostu... Nie, no po prostu poszłam za żywiołem. Po prostu poszłam, dałam się ponieść, wiesz, no energii.
No to nasz chłopczyk, ja nawet nie pamiętam jego imienia i niespecjalnie mnie obchodzi, ale on robi dokładnie to samo, to co mówisz. On najpierw przestaje... On raz zobaczył jeden kawałek gluta o 4 w nocy, jak wyskoczył z pudełeczka i wrócił do pudełeczka. Jeden raz. I to, ten ziomek jest... Znaczy jest mistrzem pewności siebie. Bo ja bym, wiesz... Kurczę, może byłem zaspany, może się pomyliłem, może mi się przywidziało, może to była gra światła. Ja miałbym tyle wątpliwości, a on od tego momentu do końca filmu jest najbardziej pewną osobą. Co więcej, ma rację we wszystkim i nawet ma plan, bo on, ja szanuję mega, że on jedną z pierwszych rzeczy, którą robi, to mówi, zniszczę cały supermarket. I nikt nie jest w stanie w tym supermarkecie zatrzymać. Ja się pytam ciebie, ale nie wiem, to będzie dziwne pytanie. Czy kiedyś łapałaś dziecko? Bo dla mnie problem jest, że nikt nie potrafi go złapać. Ja łapałem psy i to jest po prostu za fraki podnosić. Ja nie rozumiem, jak on mógł tak się wydostać tam, że wszystko zniszczył.
Przyznam szczerze, że dziecka też nie łapałam. Nigdy nie miałam tej przyjemności, nieprzyjemności. Kota łapałam. To było trudne, ale... Ale tak? No przyznam szczerze, że jest większy od kota, więc możliwe, żebym dała radę, ale no tutaj nie wiem, może się tak. Pieścili się z nim po prostu.
Tak, to troszeczkę tak wygląda, prawda? No w zasadzie, tak, jesteśmy w latach 80., tam się leje dzieci od lewa do prawa, zresztą ta pierwsza scena kończy się tak, że...
Ojciec!
Tak, że pan tato...
Jaki jest?
Pan tato od razu w przemoc wchodzi i pan tato, ja myślałem, że on takie klapsy to może mamie sprzeda, nie, kurwa, chłopie. I tak naprawdę za nic, bo
tak.
Otworzył lodówkę, zamknął lodówkę, pobiegł. I to jest kara. Kurwa. Ja w sumie, bo na końcu nasi, uwaga, spoiler, nasi rodzice umierają oczywiście. I chyba w sumie Ja się cieszę dla tego dziecka, bo prawdopodobnie byłby prany i prześladowany przez kolejne lata, gdyby ci rodzice się... Tak naprawdę ten dzieciak powinien dziękować Staffowi.
Tak, powinien spisać konkretnie podziękowania, wygłosić je albo wysłać listem. Chociaż nie, no nakarmił w sumie inwestorów, więc to już mógł tak przekazać bezpośrednio. Cóż mogę powiedzieć w sumie? No tak, jakby jak to oglądałam i zobaczyłam właśnie tą relację ojca, to miałam takie, dobra, 80s.
Tak, tak.
Może
tak.
Jakby... Tak, jakby tutaj... W sumie to stwierdzenie, co powiedziałeś a propos tego, że może byłoby lepiej dla niego, no to powiem tak, jak faktycznie patrzyłam na relację, jak ojciec się zachowuje. Jak matka też była taka momentami... Nie wiem, jakby jak nawet to nazwać. O bracie też nie wspomnę. Ale to w ogóle cała rodzina wydawała się jakaś taka faktycznie dysfunkcyjna, tylko ten jeden taki ogarnięty, bo szybko ogarnął właśnie, że coś jest nie tak. Co jest najlepsze, on ogarnął, że coś jest nie tak, jak rodzina się trochę chyba uspokoiła. Miałam takie wrażenie.
A to też prawda. I to, bo prawdopodobnie w momencie, w którym zaczęli żreć staw, to przestali go bić, mi się wydaje, albo zaczęli go mniej bić. Więc w ogóle możemy zastanowić się, czy nałogi są, bo jeżeli chcemy bawić się, czy nałogi są dobre, skoro pomagają. Innymi słowy, rodzice zaczęli brać heroinę, no ale już nie biją syna i nie przypalają mu papierosów. I moralny wybór teraz, to nie jest takie hop-siup. I tutaj są poważne pytania w tym horrorze.
Tak, dokładnie. Jakby tutaj, no lepiej, żeby jedli staw, niż bili dziecko. Jakby
no właśnie, no właśnie. Swoją drogą, tu jest jeszcze, to jest rzecz, która, jak ktoś kiedyś by chciał sobie robić monografię, ty lubisz takie brać jedne tematy. Swoją drogą, powtarzam, kultura horroru, podcast i tam Anna bierze takie tematy i tam te tematy rozciąga. No to rodzice w horrorach z lat 80. idealny temat. Bo mamy ojczyma, Jezu, mamy rodziców, w sensie parents, z jedyną w życiu dobrą rolą Randy'ego Quaida i tych takich przemocowych rodziców, których powinieneś się bardziej bać niż, nie wiem, niż klauna ze ścieku, to jest naprawdę sporo w tych czasach i The Staff tu pasuje idealnie.
Powiem ci nawet więcej, że mam to już na swojej liście, a akurat rodziców omawiałam w moim drugim podcaście, który nagrywam z moimi znajomymi ze studiów. Nazywa się Osobliwe Seanse, do którego również zapraszam. Jak już jestem na YouTube, oczywiście. W końcu pierwszy raz to się zareklamuję.
Osobliwe Seanse, tam są tylko horrory, czy coś tam jeszcze robicie?
Tam są, ogólnie koncepcja jest taka, że jest nas czwórka i każdy wybiera każdy wybiera film do tematu, który jedna z osób wybrała, czyli na przykład, no cóż, ostatnio co było? Ostatnio mieliśmy Halloweenowe, ale wcześniej był na przykład kanibalizm i każdy wybrał zupełnie inny
temat. I znowu rodzice, każdy, tak przy okazji.
Tak. I no tu jest... byli właśnie rodzice.
Tak? A, widzisz.
Tu byli właśnie rodzice. Tak, więc i za każdym razem jest coś innego i ja staram się tam być jednak od horrorów, więc zawsze coś tam wrzucę.
Kanibalizm.
Tak, przynajmniej się staram.
Boże jedyny. Mm-hmm. To od razu wchodzę, jakie myśl, bo od razu mi się przypomina Blood Diners. Jeszcze przypomina mi się, jest Boże. Taki przepiękny film jest, gdzie taka dwójka farmerów zabija ludzi i robi z nich jedzonko. I tam jest taki super tekst. It takes all types of creatures to make coś tam. I nie, taki żarcie, taki rymowanka. Teraz mi oczywiście uciekło z głowy, bo dla tych, którzy nie zauważyli, dlaczego ja wycieram głowę, ponieważ mam ponad 38 stopni gorączki, ale nie ma, że boli, nagrywamy.
Nie, no po prostu Julian stresuje się moją obecnością.
To nie Anny z obecnością, jak zauważyliście, ja ją przedstawiłem, to jest, wiecie, to jest dwa nazwiska, znaczy, że tak naprawdę ja sobie myślę, że jest cacy, a tutaj mąż czyha takim kijem bejsbolowym, jeden żar za dużo. Jeden żar będzie. Za bardzo się do niego uśmiechnie, ja już kurwa jadę do niego. Więc ja czuję tą presję przerażliwie. Z Mateuszem takich problemów nie było. Jego dziewczyna siedziała obok, ale nie czuła się zazdrosna. Więc wiesz, tutaj tu jest trochę
mój
inaczej.
Akurat wyszedł z domu mąż, więc spokojnie.
Pojechał właśnie do mnie.
Nie będzie. A, to o to chodziło mu. Dobra, teraz już wiem.
Jak nagle nic tego, nic owego usłyszysz takie musimy już dzisiaj kończyć, no to już będziesz wiedziała dlaczego. To będziesz wiedziała. A mój pies obronny nie jest, więc nawet... Chociaż tu jest dobry obronny pies. A dobra. Bo w ogóle wracamy do filmu. Mamy dzieciaka, już powiedziałem. Tak. I dzieciak potem jest, staje się gwiazdą mediów, ponieważ jego niszczenie supermarketu trafia do gazet nawet. Szacunek. Ale podoba mi się, że ten film od razu wskakuje w... to się nazywa Corporate Liaison od razu i od razu Corporate Spying. I nic tego nicowego, horror, kurna. Wskakujemy na motorówkę, na stateczek jakiś i robimy, wszyscy ubrani są w garniturach i przedstawiamy naszego łubu-dubu detektywa, z którym ja mam ogromny problem, więc ja tobie, jak ci się pan detektyw podoba?
Podoba, to jest duże, już duże tak naprawdę określenie. No cóż, no nie podoba się, jeśli bym miała powiedzieć tak w skrócie, ale myślę, że właśnie, no nie wiem, czy teraz już przechodzimy do pana detektywa, czy jeszcze...
Tak, chyba, że masz coś innego, żeby nie było, ja tutaj nie chcę naciskać.
Nie, 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 jakby jak najbardziej możemy. O, pan detektyw, no cóż, powiem tak, swoją arogancją, swoją... Nie wiem, czy ty widziałeś w oryginale?
Oczywiście.
Okej, ja widziałam też z lektorem. I to jest w ogóle tłumaczenie tego. Mm-hmm. Jest to bardzo zabawne, bo najpierw zobaczyłam go po angielsku, ale potem zobaczyłam, że jest lektor. Mówię, ho, ho, ho. A ja bardzo lubię i marzy mi się, żeby zrobić jeszcze kiedyś odcinek a propos pewnego rodzaju tłumaczeń, czy to tytułów, czy to w ogóle tekstów.
A jak był przetłumaczony staw? Bo ja przyznam się szczerze, że zawsze mnie to fascynuje.
Substancja, na którą ja przez cały czas ostatnio mówiłam, wydzielina.
No to już lepsze, no. Mordercze lody właściwie to jest najwyższy. Mordercze jogurt.
Tak, znaczy wiesz, ja bym poszła tutaj w fantazję, ale no cóż. Tutaj poszli... nie taką fantazję, Julia. No,
nie. Chciałem powiedzieć to. Ty to wymyśl, to jeszcze... Drodzy widzowie, zadecydujcie, kto ma więcej zboczonych skojarzeń. Zrobimy potem ankietę pod odcinkiem, będziecie mogli głosować.
Proszę.
Ja tak. Ale nie mówiłaś z tym lektorem. Czy to był lektor, czy go trafiłaś z VHS-u, czy lektor z TV4 i tak dalej, coś w tym rodzaju?
To był lektor z VHS-u. Zdecydowanie. Ale, no powiem tak, tam tłumaczenie było w ogóle jego, jak to było, jego ksywki, może tak to określę?
Moł.
Było Moł i zostawili te Moł i było, dlaczego mówią na mnie Moł, bo zawsze mi jest mało i to tak bardzo podkreślali, żeby chociaż trochę, czy ja miałam takie wrażenie, że to non stop było podkreślane, żeby chociaż trochę się widzą kojarzyło.
Ale to nie jest łatwo przetłumaczyć, bo myślę sobie, no, bo ciągle brakuje mi mamony, to też słabo. To nie jest takie ale to prawda, to są cudowne rzeczy, kiedy próbujesz kwestie kulturowe przetłumaczyć. A pamiętasz, jak przetłumaczyli pana Kurczaka? To się pytam, bo ty widziałaś.
Pana Kurczaka.
W sensie, to on się nazywa Chocolate Chip Charlie w oryginale. Ma być grom na takiego, Boże, on się nazywa Amos? Nie chcę teraz... Amosa, Famous Amos. Famous Amos to był ziomek chyba z lat 70., który... On głównie był twarzą, bo nam robił ciasteczka. I Marvin Gaye lubił jego ciasteczka. I tutaj oczywiście, jako że poważna satyra społeczna, no to bierzemy Famous Amos i robimy Chocolate Chip Charlie. I zastanawiam mnie, jak to zostało przetłumaczone. Ciasteczkowy Charlie?
Czekoladowy Charlie.
Nie, to obrzydliwe tłumaczenie. Chocolate chip to jest specjalny amerykański ciasteczek, który ma specjalną... Yeah. To jak dawno temu miałem nauczycielkę, która przyjechała ze Stanów, taką młodą babkę z korpusu pokoju. To jedna z pierwszych rzeczy, którą poznałem, to były prawdziwe chocolate chip cookies, które ona sama piekła i uczyła nas. Świat już nigdy nie był taki sam. Wzruszyłem się teraz.
Ja sobie zamiast wody powinnam tu przygotować jakieś ciasteczka, kurde, bo teraz tak właśnie zabrałem ochotę od razu.
Dobrze. Nie ma jak film, który mówi nie jedz gówna, który sprawia, że ty chcesz jeszcze więcej. No wiesz,
a jesz gówno.
Super.
Tak.
Czyli co, nie kupił cię, właśnie, nie powiedziałaś, czy nie kupił cię jako aktor, czy nie kupił cię po polsku, co tutaj było ci nie tak? Albo jak ta pierwsza scena jego ci się spodobała?
Znaczy tak, z pewnością był dla mnie irytującym bohaterem ogólnie, był bardzo jakby postacią arogancką, ale jego aktorstwo w sobie na początku mnie drażniło, bo było takie bardzo... nie wiem nawet, jak do końca określić, no ale no, nie było według mnie zbyt dobre. Jednocześnie z czasem, kurde, stało się to ciut urocze. Może dlatego, że dookoła było tyle, wiesz, absurdu jakiegoś, że zaczął nabierać dla mnie może odrobinę sympatii, ale nie zmienia to faktu, że postać jako sama w sobie, jej arogancja i jakaś taka, kurde, nie wiem jak to określić, no ale no, chyba najbardziej ta arogancja mi pasuje. No, to tutaj po prostu mnie rozwalała. Jakby strasznie mnie frustrował ten bohater.
On jest w ogóle ciekawy, bo on jest przedstawiony i tutaj tak, on był napisany jako straight man. On był napisany jak Tom Atkins w... Boże, coś tam of the Crypt, Night of the Crypts, jak Tom Atkins w, nawet, w, który nie był detektywem, ale był detektywem, w Halloween 3, czyli najlepsza forma detektywa na świecie. Pijany i podrywa kobiety młode, których ledwo co ojciec umarł. Ale Larry Cohen, który kochał Moriarty'ego, chciał pozmieniać, chciał coś tam pobawić się, żeby to coś było i zrobił z tego ziomeczka, który nieustannie udaje najgłupszego na świecie, a jednocześnie jest taki super, hiper mądry i najwyraźniej jeszcze w dodatku jest taki super wyluzowany. On przez ten cały film, ja nie widziałem jednego, wiecie, no Glut zabija mu laskę, którą poderwał, nie wiemy jak. Do tego może przyjść. On poderwał laskę, nie wiemy jak, a on, dobrze, no już tu, tato, tu. Widzi jakieś, znaczy dzieciak wpadł do cysterny, a on, no czy to jesteś ty, dzieciaku? Jest wiecznie... Na przykład, gonią go zombie, to jest najlepsza scena. Gonią go zombie i on do swojego chocolate chip cookie motherfucker... ten mu mówi, uciekajmy, a on do niego, gonią ich zombie. Wybierz kierunek, kolego. Tak.
A tak to było dobre.
Why? Why?
No wiesz, chciał mu dać wybór. Trzeba na to patrzeć z tej strony po prostu. Chciał być gentlemanem. Nie wiem, możemy sobie tak to trochę tłumaczyć, ale... Ale no nie, to się zgadzam. Jakby tutaj ta postać jest zarówno głupkowata, jak i mówię. Ona, mam wrażenie, momentami jest bardzo pewna siebie. Bo i tutaj lawiruje, tutaj, żeby właśnie tak przedstawić, że właśnie jak spotyka się z tą swoją przyszłą dziewczyną, gdzie ja byłam przekonana, że ja, nie wiem, mrugnęłam i umknęła mi jakaś scena, że oni są razem. I ja miałam takie... Co się dzieje? Obejrzałam ten film dlatego drugi raz, bo chciałam się upewnić, że żadna scena mi nie umknęła. Byłam przekonana po prostu, że nie, dobra, może wyszłam po prostu jakoś, nie wiem, do kuchni albo do pokoju, nie wiem, cokolwiek. Nie, drodzy widzowie, słuchacze, ktokolwiek, kurde, to po prostu tak się...
Ale
to dzieje.
Trzeba zastanowić się, co mogło spowodować.
Tak
no to prawda. I w jaki sposób ten podryw się udaje, bo my dostajemy... No, dostajemy scenę przed i dostajemy scenę po. Nie ma sceny w trakcie. Chociaż usunięta scena to była jedna scena seksu między nimi. To wiemy, że to jest jedna z usuniętych scen.
Tak.
Ale przychodzi typo do babki, która kręci teledysk promujący The Staff, gdzie modelki, moim zdaniem, nie najpiękniejsze modelki, ale modelki bardziej mi przypominające prostytutki z filmu Frankenhooker. Inna sprawa. On wchodzi i mówi, do wszystkich mówi, a koniec, ja to muszę pogadać, więc przerywa babce pracę. Ona ma każdemu płacić dniówki, to jesteśmy w Stanach, więc wszyscy tracą hajs teraz przez tego typka. I on mówi, a ja tutaj mam większą limuzynę od ciebie i kupię całą twoją agencję reklamową, a potem następna scena, cześć kochanie. Implikacja dla mnie jest bardzo brzydka, bo implikacja jest taka, no kuwa, ma hajs, jestem jego, jestem twoja.
Mhm. Tak, to się nasuwa od razu właściwie, bo ja sama nie mogłam do końca skumać, dlaczego, kiedy to się stało, jakby ewidentnie gdzieś tam nawiązuje właśnie do tego, że mogło być to kwestia pieniędzy, może na początku w ogóle się zastanawiałam, czy on jej nie poderwał, żeby może wkręcić się trochę bardziej w tą firmę, żeby może zacząć śledzić od środka, to tak zaczęłam trochę kumać jakoś, no zaczęłam zastanawiać się, czy tak będzie. Tak, ale potem... Zobaczyłam, że nie. Ona zresztą powiedziała, że nie, Iku, jak ja mogłam być w tej firmie i w ogóle, że... Ja miałam takie... Aha, czyli tu już doszła do tego, że to jest złe, bo też nie pamiętam momentu takiego, żeby on jej wytłumaczył, jak bardzo, co ta firma w ogóle złego robi.
Mhm.
Tutaj zarówno temat rozwinięcia się ich związku, jak i świadomości tej bohaterki po prostu są.
Ale mi się wydaje, że to jest moc naszego detektywa. Bo on ma moc brania wszystkiego i wszędzie. Bo później w filmie, gdy oczywiście będziemy już próbować rozgryźć, czym jest staw, bo tak naprawdę, pamiętajcie, my nie wiemy, jako widzowie i jako postacie w filmie, wiemy, że jest to coś, co zarabia mega, mega dużo hajsu, ale my tak naprawdę nie wiemy jeszcze, co to jest. I gdy dowiaduje się o naszym chłopczyku, który zniszczył całe lody w supermarkecie, za co moim zdaniem powinien spokojnie pójść na krzesło elektryczne, to mówi, ja go muszę wziąć. I on po prostu go bierze, nagle jedzie koło jego domu i mówi, hej, chodź chłopcze, a chłopiec z nim leci do Georgii, zostaje w samolocie, potem znowu na zasadzie, tak wszyscy, których on spotyka, jak on mówi, dołączcie do mnie, to on jest jak w Baldur's Gate, dołączasz do mojej ekipy Chocolate Chip, coś tam, dołączam i wszyscy są jego kumplami nagle.
Tak.
Dziwne.
W ogóle dla mnie to było niesamowite. Nie, ja tylko chciałam powiedzieć, że dla mnie to była w ogóle niesamowita dedukcja tego detektywa. Jak on podjechał pod konkretny dom dzieciaka. Jakby nie wiem, ile informacji jest udzielanych w gazecie amerykańskiej, aczkolwiek myślę, że adres dzieciaka, który właśnie zdemolował sklep, to jednak ciut za dużo. Tak ciut. No tutaj ewidentnie miał nosa, naprawdę, niesamowicie. I w ogóle podjechał z spiskiem opą, z takim, ja ci wierzę, wiem, że to się rusza. I tyle. To ja miałam takie, co się tutaj wydarzyło? Jakby, czy to będzie porwanie dziecka? Bo w ogóle wsiąkło do samolotu. Też w ogóle bez zbędnych pytań. Ta laska się pyta, co to za dziecko? On mówi, jakby nawet nic chyba nie odpowiedział.
Tak.
Po prostu wziął
jedzie
to dziecko.
Z nami.
Tak, dokładnie.
On bardzo szybko buduje jakby rodzinę, moim zdaniem. No nie? On taki jest, już żonę sobie wziął, czarnego kumpla sobie wziął, wojskowego, który będzie, wojskowy może udzielić ślubu. Wszystko sobie przygotował.
Tak, tutaj możemy w ogóle analizować tego bohatera pod względem właśnie takim, czy on przypadkiem nie buduje rodziny, którą tam zatracił z, może, bo najpierw kariera, FBI, a potem no.
I dzięki tej karierze w FBI to on wciąż może uratować cały świat tak naprawdę, więc powinniśmy dziękować mu, że dzięki niemu gluty nas nie zabiły.
Ach, to prawda. To prawda, jakby jogurty są niebezpieczne i zawsze wiedzieliśmy to, tak? Ten, kto ma uczulenie na laktozę, ten wie.
Ale wracając do tego samego aktora, to faktycznie, w sensie niby celowo, bo to nie jest zły aktor, żeby nie było. To jest ziomek, który potem w Law and Order zdobywał nagrody, dostał jakieś tam, no wieloletni doświadczony aktor, który po pierwsze, żeby się odróżnić, on był już wtedy łysiejący, to pan Larry Cohen kupił mu mega drogą perukę, która wygląda dobrze, ale dziwnie. W sensie on wygląda jeszcze gorzej przez to, bo taki wydaje się jeszcze bardziej. Perukę ma 20-latka takiego. Ma takie te włoski takie. I ten akcent, który ma, on ma taki bardzo południowy akcent. Jednocześnie nosi w pewnym momencie buty w ogóle kowbojskie, nie wiadomo dlaczego. I to będzie bardzo odrzucające dla was, szczególnie, że on jest tą naszą główną osobą, która o wszystkim wie. Nagle w pewnym momencie on na przykład nie ma problemu, żeby wziąć i wykorzystać kolesia, który wyraźnie jest rasistowskim separatystą amerykańskim, który czeka, aż amerykański rząd upadnie i jednocześnie miał jakieś problemy z nastolatkami, które zostały podsłuchane. To mu nie przeszkadza. Ważne, żeby ludzie nie jedli jogurtów.
Ważne są priorytety w życiu.
Strasznie dziwny typo. Więc tutaj macie już troszeczkę, widzicie, jak ta fabuła się specyficznie zazębia, bo mamy właśnie wielgachną firmę, o której nikt nic nie wie, rząd amerykański nic z tym nie zrobi, mamy ziomeczka, który jest od szpiegowania przemysłowego, mamy naszego chłopczyka, mamy babkę, która zajmowała się marketingiem, a teraz już będzie przeciwko marketingowi i oni ruszają powolutku odkrywać kolejne etapy działalności stafu, bo to jest jedna z rzeczy, która tu jest problematyczna, że mi by brakowało trochę, żeby ten staw był trochę trochę fingowy, trochę blobowy, żeby miał trochę charakter, bo staw nie ma charakteru dla mnie niestety.
Zgadzam się, spośród tych wszystkich wydzielin, które mogliśmy zobaczyć, gdziekolwiek to nie brzmi, ale tak, jakby tutaj ten, no brakuje tego, tej też tego elementu grozy. Bo na przykład ja jestem osobą, która oglądała Gęsią Skórkę z tą starą i ja kochałam odcinek o krwi potwora zieloną, która naprawdę potrafiła mnie nawet przestraszyć momentami i po latach jak sobie odświeżyłam, miałam takie okej, dalej jest tutaj ten trochę vibe'u, dalej mogłabym się wystraszyć, Ale tutaj nie ma tego. Tutaj faktycznie ten staw nie ma charakteru. Jakkolwiek to nie brzmi, ale no coś w tym jest. Że nie ma tego elementu, który mógłby nas naprawdę przerazić.
Mhm. No i właśnie to jest pytanie, i teraz tak, bo może to być ogromna wada filmu z jednej strony, ale może to być z drugiej strony celowy wybór na zasadzie, podobnie jak ja zawsze podaję przykład, Boże, Lomaxa, tak się nazywa, Lomaxa. A Lomax, tak się chyba nazywał? Ten taki potwór z drzew, który był i chyba tak, nie, Lorax, przepraszam, Loraxa, Jezus Maria. Najgorsze pomysły Juliana, bo jednym z przesłań powinno być to, że to nie jest złoczyńca, który jest pokonany, tylko prawdziwym złoczyńcą filmu jest chciwość amerykańskich korporacji i chciwość Amerykanów. Więc w tym momencie to ma w 100% sens. Tyle, że w tym filmie te elementy horrorowe aż prosiłyby się, żeby troszeczkę mocniej wybrzmiały, a one są, pojawiają się momentami i trochę znikają. I na przykład brakuje mi dwóch rozmów, albo na przykład z gazetami, patrzcie, staw zabija ludzi. Albo poleciało nawet artykuł w gazecie i nikogo to nie obchodzi, bo jest takie pyszne. To byłoby dla mnie takie jeszcze dokręcające śrubę.
Mam podobnie. Tutaj faktycznie brakuje mi kilku tych elementów, które mogłyby nas naprowadzić, że to jest naprawdę niebezpieczeństwo. Bo tutaj tego do końca, mam wrażenie, nie czujemy. Widzimy, że jakby jest to ewidentnie jakaś forma może i zagrożenia, ale do końca nie czuję siły tego. Tutaj brakuje właśnie tylko elementów w kilku scenach. Inna rzecz, że pytanie. Co też w sumie chciałam powiedzieć właściwie, że Coen tutaj mówił o tym, że ten film został mocno pocięty. A jedną ze scen, no to już wspomniałeś, że była scena erotyczna, ale podobno miało być ich więcej. No ale skoro Coen sam mówił, że raczej producenci spodziewali się horroru, to raczej nie spodziewam się, że on chciał więcej takich scen stworzyć. Więc faktycznie tutaj mogę powiedzieć, że tych elementów trochę zabrakło, żeby to jednak troszeczkę tej grozy było więcej niż tylko w scenach, kiedy właśnie mieliśmy już efekty specjalne, czy też praktyczne bardziej, tak.
Mm-hmm. No to jest ważna uwaga, ponieważ to jest troszeczkę sam Coen, który, co prawda, dla wielu z was Coen może być osobą znaną jako twórca horrorowy, bo po pierwsze It's Alive, teoretycznie sci-fi horror, nie wiadomo co przygodowy, Cue the Winged Serpent, polecam do obejrzenia, całkiem niezły film, który wykorzystuje stop motion animation, czegoś dawno nie było w tych latach, a tutaj nagle mieliśmy. Więc to jest ziomek, który robi horrory i robił całkiem niezłe horrory, no Zabójcze zmutowane dziecko z Nowego Jorku, It's Alive, trylogia cała, no kurna, no nie? Ale tutaj ten film, ja chcę być komediowy, bo komedia jest lepszą formą satyry niż poważny horror. Tyle, że te komediowe nutki, on nie jest dobry w komedię. Tu trzeba przyznać. Larry Coen nie jest super dobry w komedię i ciężko jest nam śmiać się przy Moriartym, który jest tylko takim trochę gburo, znaczy nie gburo, takim trochę właśnie arogantem. Dzieciak w ogóle nie jest ciekawy. A pojawiający się nie wiadomo po co czarny Chuck Chip Cookie, to no, super, że ma tekst. Moje ręce są bronią.
Ale na tym koniec właściwie tej postaci. To jest to, że kurczę, nie ma tutaj tych elementów właśnie grozy, ani też właściwie takiej ciekawej, może w sumie nawet takiej postaci, na której mogłabym zawiesić, że tak powiem, oko. Bo Moriarty jest dla mnie, był strasznie męczącą postacią. Mhm. Dzieciaki mnie przerażają, więc jakby dzieciak mnie przerażał po prostu. Nasza bohaterka no też nie jest jakąś rozwiniętą postacią. Tutaj praktycznie mamy tylko tak, robiła reklamy, potem stwierdziła, że źle, że robiła reklamy. Moriarty jej tłumaczy, że ale to głupie, żebyś mówiła, że robiłaś te reklamy i że cokolwiek było złe. I właściwie tyle. Faktycznie tutaj brakuje tych elementów, które mogłyby nam dać tego horroru. Ja rozumiem, że może Coen może chciał trochę odejść od tego gatunku, tak? Aczkolwiek, no nie wiem, uważam, że horror świetnie by się tutaj sprawdził, żeby iść jeszcze mocniej, tak? Trochę jeszcze...
No, iść w stronę bardziej day live, czyli właśnie ta satyra jest dramatyczna dla tych, których to dotyczy, albo wykorzystać elementy z Invasion of the Body Snatchers, które swoją drogą teoretycznie nie było w ogóle inspiracją, Cohen w żadnym wywiadzie nigdzie nie powiedział, że a, tu chciałem zrobić podobnie i tak dalej. Ponoć jedynie zachowanie Stafis było gdzieś tam, no chciał, żeby w momencie, w którym glut mocno w tobie siedzi, że ty zaczynasz słuchać gluta. Ale to by sugerowało, że glut ma jakąś tożsamość, a tego nie ma kompletnie, prawda? Więc brakuje tu jakiegoś hive mindu, czegoś w tym rodzaju. Nawet to, co było w Żołnierzach Kosmosu, mieliśmy hive mind, który decydował, gdzie te robale idą. I to trochę mnie wkurza, szczerze powiedziawszy, mimo tego, że mega szanuję to, co się dzieje gdzieś pod koniec filmu, gdy nagle historia o detektywie i jego partnerce, którzy muszą odkryć spisek, przemienia się w historię o wojskowej próbie przewrotu w amerykańskich radiach. Co sądzisz o panie, o panu...
Dobre,
no właśnie, no właśnie. Co sądzisz o panu Sorvino, który tutaj nam rządzi?
No, powiem, jakby... Jak zobaczyłam w ogóle pana Sorvino, to miałam takie, och, że jestem fanką też chłopców z Perajny. To już miałam takie...
Działa wszystko okay. Spokojnie, ja włączyłem tak zwaną moc... To jest tak zwane oszczędzanie energii, ponieważ nasza gościni co prawda może i wiedzę ma, ale internetu nie ma za dużo, więc dzięki temu będzie łatwiej nam się rozmawiało dalej. Okay. Więc teraz się po prostu nie widzimy. Już się widzieliśmy, teraz już się nie widzimy. Musimy wierzyć, że uśmiechamy się do siebie, więc teraz nagrywasz patrząc tylko na siebie. To jest taka ciekawostka behind the scenes dla osób, które nie wiedzą, jak powstaje odcinek. Jak mają ludzie zły internet, to ja im wyłączam kamerę i nagrywam tylko to wideo, nie wiedząc, co robią. Mogą mi język pokazywać, miny robić, a ja nawet o tym nie wiem.
No dobrze, w takim razie już wiecie, dlaczego, skąd to moje zaskoczenie. W tym momencie, no cóż, no jeśli chodzi o... Ja byłam tak w ogóle zachwycona. Ja byłam zachwycona nim. Ja miałam takie...
Czekaj, ojejku, zachwycona tym rasistowskim, seksistowskim faszystą, który wszędzie widzi komunistów? Tak, chciałem tylko upewnić.
Ja wyjaśnię, bo chodzi mi o to, że to jest osoba, której prawdopodobnie znienawidziłabym przy pierwszym spotkaniu. Jednocześnie uważam, że Sorvino rewelacyjnie trochę pokazał i faktycznie te teorie spiskowe a propos właśnie komunizmu i tak dalej kojarzyły mi się tak, nawiązywały jednak do tych sci-fi horrorów, jednak do tych z lat 50-tych, 60-tych i to miałam takie, że jestem obecnie na etapie czytania jeszcze Inwazji porywaczy ciał, to tym bardziej był to dla mnie taki uroczy vibe. Oczywiście pan nie jest uroczy, żeby nie było, tutaj nie pochwalam. Nie, no to... Aczkolwiek bardzo spodobał mi się tutaj ten wątek.
No to jest w ogóle ciekawe, bo teoretycznie rzecz biorąc, no mamy film, w którym mamy no złą korporację, która jest, właściwie wszyscy kapitaliści i konsumpcjoniści przeraźliwi są. Potem mamy tego złego faceta, który zajmuje się wykradaniem sekretów i on, no on jest też zły. Mamy złą marketingówkę i ona się nawraca niejako. Więc każda postać poza dzieckiem, który jest nijaki, ale chociaż niszczy sklepy, więc trochę taki wandal, ale każda z postaci, która na końcu, w cudzysłowie, wygrywa niejako, albo w ogóle staje po stronie dobra, to jest co najmniej dupek kutas wstrętna suka, prawda? No bo nasz osoba, bo to trzeba, żeby zrozumieć, opowiedzmy tą scenę, że już byli, pojechali na fabrykę, pojechali, zobaczyli, że cały glut po prostu jest w ziemi i oni go jak ropę wyciągają i po prostu rozpakowują i rozsyłają wszędzie, po całej Ameryce. Więc kurna, no nie da się tylko do gazety pójść, bo to nie zadziała, więc wpadła na pomysł nasz Moriarty, że weźmie osobę, która była podejrzewana o wykorzystanie nieletniej, która żyje w swojej milicji tak zwanej, ma swój zamek i mnóstwo ludzi, w tym bardzo młodych ludzi, którzy nie wierzą w amerykański rząd i najchętniej by go obalili i ta osoba pomoże mu uratować Amerykę.
Fascynujący w ogóle dobór postaci. No nie, nie jest normalne, bo w tym momencie tak naprawdę cała twoja taka... To, że jest to postać mało wiarygodna, to jest mało powiedziane. To jest tak wielki Można u ciebie przeklinać? To jest tak wielki skurwiel, że po prostu... No... powiem tak, nawet Amerykanie nie są w stanie tutaj w ogóle uwierzyć w tą postać, co by ona cokolwiek mówiła w tym momencie. Bo jeśli to są lata 80., a on dalej wierzy w tematy komunistyczne, to i tak jest dosyć fascynujące. No nie powiem, jakby takie cofnięcie się, wow. Nie zmienia to faktu, że no, on poszedł do osoby chyba najmniej wiarygodnej, jakakolwiek może być. Bo nie wyobrażam sobie, jakby w naszych realiach, nie wiem, do kogo byś musiał się udać, żeby naprawdę, żeby, ach tak, ona ma przekaz.
A ja mogę ci, a ja ci od razu mogę powiedzieć, to jest tak jakbyśmy dzisiaj dowiedzieli się, że nie wiem, no jakieś tam, że Makłowicz tak naprawdę jest obcym i wszystkie jedzenie sygnowane przez Makłowicza jest zatrute. I żeby przekonać ludzi, poszlibyśmy do kamrata, do kamratów, do tego ziomeczka... Kojarzycie tych dwóch takich kretynów, którzy...
Ludwiczka
i jego kumpelka, gdzie jeden ma taki cykl, że wychodzi z więzienia, obraża ludzi, idzie do więzienia, Ludwiczek płacze i tak dalej, i tak dalej. I wierzyłbym, że kamractwo przekonałoby całą Polskę, że Makłowicz to jednak kosmita, który chce nas otruć. No to jest dokładnie takie, to jest bardzo dobre porównanie moim zdaniem, że tak sam siebie skomplementuje.
No faktycznie. Tak, ale to porąbane, ale faktycznie bardzo trafne, o dziwo, że tutaj, no tutaj musielibyśmy faktycznie udać się tutaj do, nie wiem, czy oni są kamraci, bracie kamraci,
no
nie pamiętam.
Tak.
Nie mam pojęcia w sobie, jakoś tak, nie, nawet nieważne, bo to nie są osoby godne uwagi według mnie.
No.
Nie zmienia to faktu, że to są dokładnie te postacie, do których by ktoś się udał, żeby przekazać bardzo ważną wiadomość dla całego kraju.
Ale to jeszcze pół biedy.
To jest to źródło.
Bo to jest wybór, powiedzmy szemrany, wybór wydaje się nieciekawy, ale ciekawsze jest to, że po pierwsze nasz sierżant jakiś tam, po pierwsze się zgadza i daje się przekonać, że oczywiście nie chodzi o obcych, nie chodzi o... On, komuniści są w naszym glucie, biała substancja to komuniści, okej, spoko. A po drugie on mówi, a ja mam kilkanaście stacji radiowych, które nadają w całych Stanach Zjednoczonych, kurna! W sensie pół biedy wybrać idiotę, który jest tam rasistą i tak dalej, ale to, że on ma tak ogromny wpływ, on po prostu jedzie, najpierw bierze swoją armię i zabija ludzi po kolei w fabryce, a potem zaczyna zajmować swoje stacje radiowe i bez problemu nadaje programy na calutkie Stany Zjednoczone. To jest dopiero teoria spiskowa moim zdaniem.
Tak, to jest w ogóle zastanawiające, skąd on ma takie zasięgi. W jaki sposób do tego doszedł, ale inna rzecz, bardzo mi się podobała też scena w ogóle, nie wiem jak to nazwać, nawet najazdu na taksówki, jak to tak trochę wyglądało, jak oni wyskoczyli z takim, a taksówkarz jest taki, o Jezu, co się kurwa dzieje, to było przepiękne, bardzo mi się to podobało, bo w tym momencie sama byłam takim, że przebiegli, nie wiem ile tam było, z 200-300 metrów od tego samolotu do tych taksówek, ale wznieśli ten jakże dumny okrzyk, to było bardzo takie, no to było fantastyczne, bardzo dumne. No, jakby.
Ale tu jest ciekawa rzecz, ponieważ mówimy cały czas, że postać grana przez Paula Sorvino to jest taki skurczybyk straszny, ale... Gdy nasza armia, jedyna prawdziwa armia Ameryki, bo oni tak się jakoś tak nazywają, po pierwsze zajmuje te wszystkie taksówki, które się nagle mnożą i ich nagle jest 10, bo okazuje się, że w każdym małym samolociku zmieści się, że 100 żołnierzy. Gdy wychodzą, to nagle nasz pan generał właściwie, mimo tego, że jest sierżantem, mówi, teraz zapłaćcie i przygotujcie dla nich 10% napiwek, podziękujcie za ich służbę, tak, kurna. Jesteś seksistą, jesteś rasistą, od razu bierzesz, mówisz, a ja tutaj ciebie wezmę, ale płacić taksówkarzom i dać im napiwek, ma znowu priorytety, prawda? Chłopak ma zasady, jakieś.
Tak. Jakieś. Czy, no tak, no ciężko, nie chcę tutaj obrażać, że właśnie dawanie jakby napiwków jest złe, żeby mówić trafne, ale no faktycznie jest dosyć zastanawiające, takie dobra, niepoprawne żarty wobec naszej bohaterki, co ja to nie to?
No.
To spoko.
Znaczy, nie wiem, czy to są żarty, szczerze powiedziawszy. Ja przynajmniej tak nie odebrałem, bo on od samego początku...
Racja.
Po prostu wprost, on ją bierze tak pod ramię, jak wiecie, jak jesteście na weselu i macie pijanego wujka, a wy jesteście 12-letnią dziewczynką, to tak wygląda, ta wilgach na łapach chudziutką dziewczynę bierze, nagrasz o mnie materiał, i jedyny sposób, żeby uratować ją, to nasz Moriarty w pewnym momencie mówi, ale panie, pan na moją kobietę dybie, i dopiero wtedy on mówi, a to przepraszam, jeżeli inny mężczyzna ją ma, No to jakby ona powiedziała nie, to mam to w dupie. Ale że mężczyzna powiedział, no to...
Tak.
To są postacie, które są naszymi bohaterami w tym filmie.
Tak. Tak. I co jak co? To jest trafne to, co mówisz. Gdyby ona w ogóle w jakikolwiek sposób się odezwała, inna rzecz, że ona w ogóle mało się odzywa tak naprawdę w tym filmie. Ale jeśli się odzywa, to on by się odezwała, to w ogóle wszyscy mieliby, mam wrażenie przynajmniej, że mieliby ją naprawdę gdzieś. Bo tak trochę niestety są kreowane te postacie. Inna rzecz, że tutaj nasz... jak powiedziałeś właśnie, że to jest taki wujo.
No.
Taki obleśny wujo. Przyznam szczerze, on mnie bardziej przerażał w pewnych momentach niż ta wydzielina, czyli ta substancja po prostu destaw. Naprawdę. To jest koszmar wielu kobiet. Naprawdę.
Tak, nawet nie tylko kobiet, ponieważ mamy scenę, w której właśnie jest atak na fabrykę. Prawda? I okazuje się, że w jakiś sposób, znowu, nie jest to w ogóle wytłumaczone, ale, że nasz staw zmusza osoby, które biorą ten staw, do popełnienia samobójstwa. Ale wiemy, że to nie są jeszcze stafiki w cudzysłowie, ponieważ przemienienie się w osobę w 100% opętaną sprawia, że krwawisz na biało, a one nie krwawią na biało. I przybiega nasz pan sierżant i mówi: oszukali mnie! Zabrali mi prawo zabicia ich! I to mówi na takiej pełnej powadze, że jego obowiązkiem było wszystkich zamordować, a tam leżą kobiety, mężczyźni, wszystko. I to jest po prostu na zasadzie takiej, jak mogliście sami zabić się, skoro ja tutaj przyjechałem specjalnie was pozabijać. To jest... specyficzne. Chcę być tu delikatny.
No to jest osoba, do której powinieneś się udać w momencie, jeśli chcesz przekazać bardzo ważną informację do całego kraju. Najwyraźniej. Tutaj jest... jest to postać... Ona jest nastawiona typowo na mord. Ona jest ewidentnie niespełnioną jakby postacią, nie wiem, tak się zastanawiam właśnie, czy to jest trochę może nawiązanie do pewnych postaci może z Wietnamu, na takiej zasadzie, do weteranów, których trochę w pewnych momentach, no byli nie, w niektórych filmach trochę tak było przedstawiane, że były postacie, które po prostu chcą tylko mordować i w ogóle. I zastanawiam się, czy może właśnie miało być taką postacią, ale no tak, no był po prostu nastawiony na to, że o, on to po prostu musi wymordować wszystkich, bo to jest jego cel. I w sumie pytanie, czy jeśli byłaby jakaś opcja ratowania tych ludzi, czy w ogóle by się jej podjął? Bo ja uważam, że nie.
No, to prawda. Gdyby właśnie dlatego moim zdaniem, w sensie to w pewnym sensie pokazuje, że nasz Moriarty, o którym już mówiliśmy, czyli który jest strasznie arogancki, że gdyby powiedział do niego: słuchaj, jest sobie glut, który zabija wszystkich Amerykanów, ale to nie jest komunistyczny glut, to moim zdaniem pan sierżant powiedział: no i co mnie to obchodzi? Moi ludzie tego nie będą jeść. Ameryka, jak to tylko komuniści to będą jeść i zostaną prawdziwi Amerykanie. Nawet zajebiście z chęcią pomogę dbać o tego gluta. Tak mi się wydaje.
Tak, też mi się tak wydaje, że to byłaby bardzo postać, która skupia się na bardzo wąskich elementach, które ją interesują. Tak, czyli na przykład właśnie jakiś tam kontekst kontroli, tak, tego typu, a reszta to tam balić to.
I tutaj przechodzimy, ja mam swoją ulubioną scenę, znaczy ulubioną bardzo ironicznie scenę i chciałem o niej odrobinkę powiedzieć, bo już mniej więcej poprzeskakiwaliśmy, czyli widzimy, że najpierw mamy pracę detektywistyczną, potem odkrywamy fabrykę, po fabryce znajdujemy powaloną armię poamerykańską, potem ruszamy przejąć fabrykę i ruszamy do radia. W międzyczasie oczywiście pojawia się pan Chocolate Chip Cookie Motherfucker, okej, który ma jechać do FBI. I moją ulubioną sceną jest, gdy już jesteśmy w stacji radiowej, która oczywiście słucha się pana naszego sierżanta i mamy mnóstwo tych dzieciaków, którzy to wyraźnie wyglądają jak dzieciaki z bronią, i przybiega nasz czarny ziomek, do którego oni od razu mierzą z broni i myśli sobie: o, okej, dobrze, no skoro sierżant jest rasistowskim gnojem i wierzy, że wszyscy czarni są komunistami, no to wiadomo, że wszystkie dzieciaki tak samo w to samo wierzą. A on po prostu ich odpycha. Co wy mi tutaj? Ja, moje ręce to broń. Bub, 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 i wbiega i nikt nie robi mu problemu. Mimo tego, że to jest dla mnie najbardziej... Ja jestem w stanie uwierzyć w morderczego gluta z ziemi. Jestem w stanie uwierzyć we wszystko, co w tym filmie jest. Nie jestem w stanie uwierzyć, że nikt nie zabił tego czarnego typka wbiegającego. Przecież to jest wręcz coś, co jestem przekonany, że pan sierżant uczył każdego ranka. Strzelaj do czarnego i nie słuchaj się kobiet. To są dwie zasady pierwszej jego armii. Aż cię chyba zatkało. Czyżby nam zatkało?
I przez chwilę cię nie słyszę.
Zawiesiło cię.
Biorę pod uwagę, że to mój internet.
Już napiszemy tutaj.
Okej.
Okej, dobra. Już teraz jest okej?
Jest okej.
Zawiesiło cię na taką dłuższą chwilę.
Domyśliłam się.
Czy ty masz jakiś problem z internetem, czy coś?
Wiesz co, ja teraz zmieniłam internet szybko na taki, który powinien być lepszy. O, właśnie.
Nie no, to ja włączyłem, żebyś mówiła do twarzy. Nie wiem, czy jest lepszy, bo naprawdę masz
Ale nie. Teraz właśnie
kiedy
zmieniłam internet na taki, który powinien być okej. Wiesz co, przełączyłam, kiedy właśnie zobaczyłam, że się zawiesiłeś i miałam takie czyli
wtedy.
Pytanie, czy będzie lepsze, ale no powinien być, tak, bo wiesz co, ja mam tutaj jeszcze drugie urządzenie, które może mi dać trochę silniejszy internet, mam nadzieję, że to da.
No dobra, ja wciąż wrócę do tego low data mode, bo przez większość czasu mamy tak ze 2-3 sekundowe opóźnienie, w sensie moje audio przychodzi do ciebie 2-3 sekundy później, a tak jak jest, to jest szybsze są reakcje i nie wchodzimy sobie w słowa, bo większość tych wejść słowa wynika właśnie z tego, że jest opóźnienie, czyli że masz słaby, dupowaty net. Gdzie ty mieszkasz w ogóle, że masz taki dupowaty net?
W Chorzowie.
No to jest cywilizacja, to jest zabór pruski, to powinnaś mieć kurę na cywilizację, a nie...
Tak, co więcej, ja mieszkam w powojennej kamienicy, przedwojennej kamienicy.
No to gdzie twój internet? Jakim cudem? Ile ty masz megabitów? Pewnie nawet nie masz megabitu ten internet.
Nie, właśnie powinnam mieć okej właśnie z tym internetem, ale wiesz co, mój laptop, wiesz co, dlatego zmieniłam, tak czy siak.
Aha.
Mam nadzieję, że teraz chociaż trochę będzie lepiej.
To powiedz
nie
mi,
wiem, czy
do którego momentu usłyszałaś, w sensie, w którym momencie mnie zawiesiło? Pewnie też mnie też zawiesiło.
Tak, zawiesiło cię, a do momentu, w którym powiedziałeś, że nie wierzysz, że czarny mógłby tutaj, tak, czarnoskóry mężczyzna
mógłby przebiec. Czyli usłyszałaś całość do tego, że dwie zasady mają, pierwsze to mordować czarnych, drugie to nie wpuszczać kobiet. Dobra. Nie słuchać kobiet, przepraszam. Dobra. To wracam do low data mode, który pozwoli, że będzie mniejsze opóźnienie. Tutaj niczego nie klikam, ja sobie będę potem się bawił w montowanie przez ciebie. Czuj, tak, dokładnie, to właśnie na taką reakcję liczyłem. No to zrobimy, w pewnym sensie to od twojej reakcji na te słowa, bo ja tutaj utnę po tym, że nie wolno się słuchać kobiet i teraz możesz ty, więc teraz twoja odpowiedź do mojej ulubionej sceny.
No, no, że tak powiem, z ust mi to wyjąłeś, bo faktycznie gdzieś tam to są zasady, które gdzieś tam widzimy powtarzające się w filmach, zwłaszcza z lat 80. Niestety. Jednocześnie, no to jest straszne, że może była właśnie taka zaskakująca scena, że tutaj jakby nie miała ona wpływu, tak? Że właśnie mógł tutaj nasz Charlie, Chocolate Charlie, tak? Wbiec i nie było też żadnego w ogóle problemu, może tak to ujmijmy.
No popychał białych ziomeczków z bronią i oni na to nie zareagowali. To znowu najmniej wiarygodna rzecz. Prawdziwy glut, który wychodzi z ziemi i je się go rękoma, w to jestem w stanie uwierzyć, nie jestem w stanie uwierzyć w ten element. Tutaj film mnie wybił z zawieszenia niewiary dosłownie.
No, powiem tak, ja sama miałam taki moment, kiedy on wbiegał, to wtedy nagle poczułam takie...
No.
O kurde, wiem co się stanie.
No to prawda.
Wiem, co się stanie. Potem było mi głupio, że pomyślałam tak. Mówię, o nie, no naprawdę. Stereotypowo. Ale no był taki moment, że miałam takie... Ho! W sumie spoko, tylko po prostu zaskoczyło mnie to. To nie to powinno mnie zaskoczyć w tym filmie.
No, to prawda. Ale to jest oczywiście scena, która jest ważna, bo musimy zrobić takiego twista, co jest typowe. Tutaj akurat trzymamy się typowych rzeczy i właściwie bardzo możliwe, że gdyby nie ta scena, która następuje po wbiegnięciu czarnego do białego antykomunistycznego radia pełnego wojskowych, gdyby nie ta scena, ten film moim zdaniem by nie istniał w takim w świadomości społecznej, w powszechnej świadomości. Bo dostajemy scenę, gdzie oczywiście wszyscy, jak jeden mąż wiemy, wrócił Charlie i Charlie już jest uzależniony od gluta. Wszyscy to wiemy. Jak jeden, zapytałbyś każdego, kulą to wiedział. Ale dzięki temu dostajemy jedną, tą właśnie kultową scenę, gdzie wymieniamy mu głowę ze 3 razy i wkładamy w pewnym momencie rękę, żeby ręka pokryta białą mazią udawała gluta. Czyli jak właśnie glut wychodzi z twarzy naszego Charlie Chip Cookie Motherfucker i atakuje naszą biedną kobietę, która ledwo co opędziła się od naszego sierżanta.
Tak, w ogóle tak. Byłam bardzo ciekawa tej sceny, bo sobie wcześniej jeszcze trochę podczytywałam i właśnie czytałam, że tutaj mamy wymianę chyba właśnie 3-krotną, tak? Mm-hmm. 4-krotną, jakoś tak, tak, tej głowy. I byłam ciekawa właśnie, jak to wszystko wyjdzie. No cóż, wyszło tak, że... No wyszło jak wyszło.
No właśnie, no właśnie, znaczy, bo w sumie o tym nie mówiliśmy. Bo jak ty oceniasz, bo dla mnie na przykład mimo tego, że to są lata 80, mamy mnóstwo efektów praktycznych, to nie są, w sensie, żaden z tych efektów nie, na mnie nie robi wrażenia. Właściwie uważam, że za mało jest ruchu, za mało jest kombinowania, za mało jest stop motion, że tu trzeba było tego dodać dużo więcej, żebyśmy fajny efekt uzyskali.
No ja mam podobne wrażenie, że tutaj kurczę, to są lata 80. Tutaj naprawdę można było tak poszaleć, mam wrażenie. To oczywiście trzeba by było mieć może większy budżet, chociaż też, kurczę, były takie produkcje, przy których naprawdę jakoś mega wielki budżet nie był potrzebny, żeby pobawić się tymi efektami. A tutaj...
I dla mnie to też nie jest kwestia budżetu niejako, bo budżet był 1,7 miliona dolarów, ale dla mnie to bardziej jest kwestia troszeczkę... planowanie. Jedna rzecz, która wychodzi, jak poczytacie sobie, posłuchacie trochę o Coenie, to to, że on bardzo lubił zmieniać plany. To nie była osoba, która robiła storyboardy, to nie była osoba, która robiła super konkretny plan. Typu dnia, pewnego dnia przychodzi na plan i on nagle mówił, dobra, a nakręćmy to w tej kawiarni, albo a pójdźmy tutaj i zróbmy to tutaj. Więc przy efektach praktycznych to nie działa nigdy, bo ty musisz mieć dokładne miejsce, dokładną lokację i tak dalej, żeby móc to zrobić tanio, to musisz mieć na to czas. Okej, to jest w tym domku, to my zrobimy podwójną podłogę, dzięki temu będziemy mogli chociażby ruszać się tym glutem, bo damy tam 3 kije, usuniemy podłogę i będziemy po prostu poruszać tymi kijami. I dzięki temu glut, który będzie na tych kijach, będzie się ruszał jak prawdziwy. I po wszystkim. Ale na to trzeba mieć czas. A tutaj Coen wyraźnie, nie wiem czy nie chciał, ale chyba miał to w dupie trochę.
Też się nad tym zastanawiałam, bo przeczytałam, że faktycznie dość krótko w ogóle kręcili ten film. Tak sobie jak podczytywałam, to bardzo króciutko. Nie był to jakiś faktycznie produkcja, która była rozciągnięta, więc i nie mieli na to czasu. Plus faktycznie tendencje Coena, biorę pod uwagę, że mogło tutaj zabraknąć. A jednocześnie ważnym aspektem chyba będzie też to, że później i tak sądził się o właśnie o te efekty.
Tak, to jest...
Że nie były dość satysfakcjonujące też dla niego.
No ale to jest troszeczkę ten problem, że domaga się czegoś na wczoraj, a potem dziwi się, że to nie wyszło. Ale to jest ważne, że do opowiedzenia, że żeby zrobić staw, mieliśmy, powiedziałem, była kukiełka, czyli ziomek po prostu zrobił sobie odlew na dłoni, dosłownie włożył przez kukiełkę, drugą kukiełkę, czyli takiego mapeta, który udawał język i to był glut. Była pianka do golenia, była bita śmietana, był jogurt, były te lody, była musztard, custard to jest... Boże, to jest ten budyń taki trochę bardziej, nie wiem jak to nazwać.
Tak.
Nie wiem jakie jest dobre polskie słowo na custard. Była pianka używana raz, była używana pianka przez ludzi z strażaków. Była taka śmierdząca pianka ze zmielonych kości ryb. Więc było mnóstwo różnych opcji. Był stop motion używany, wysadzano rzeczy też, więc było mnóstwo ciekawych, pomysłowych rzeczy. Plus byli ludzie, którzy się na tym znali. Jedna osoba, która była odpowiedzialna za efekty, to był Joe Viscozzi, który wysadził Gwiazdę Śmierci w Star Wars. Więc to nie jest tak, że on nie miał tutaj, nie miał z czego to wziąć. Nie miał skąd zbudować sobie i zrobić moim zdaniem zajebistych efektów.
Tak, on tutaj miał ewidentnie ekipę, która spokojnie mogłaby mu zrobić naprawdę fajne efekty. Więc to nie jest kwestia raczej tych osób. Raczej to jest, no właśnie, kwestia pośpiechu. Kwestia, No nie, no chyba najbardziej pośpiechu, więc i samego Coena. Tak przynajmniej osobiście uważam.
Ja mam podobnie, w sensie mam tutaj takie wyczucie, że dla niego te efekty, jak osoba, która gdzieś tam je widziała, kilka innych jego filmów, to tak jakby to nie był dla niego nigdy priorytet. To nie była osoba, która... W latach 80. wyrosło nam kilku takich wirtuozów, dla których scena śmierci, scena mordu była najważniejsza. Dla niego nie. Tutaj jest o ważnej i mega rzadkiej rzeczy warto wspomnieć. On jest osobą, która była scenarzystą, montażystą, reżyserem. On zajmował się wszystkim. Producentem zresztą też był tego filmu, jednym z producentów. Zatem on w ogóle miał wizję, on jest autorem przez duże A, czyli on nie pokazywał nikomu dailies. Nikt nie widział, jak wyglądał ten film w trakcie. Dopiero po wszystkim, gdy już zostało to zmontowane, pokazał to decydentom właściwie i dystrybutorom. Przez co on powiedział, że on to zrobił celowo, ponieważ teraz już wydane zostały pieniądze i on ewentualnie mógł ciąć, ale nie mógł dogrywać nowych rzeczy, bo nie było na to pieniędzy. Więc dzięki temu on sobie zabezpieczył, żeby jego wizja artystyczna była jeszcze bardziej trwała. A tutaj najwyraźniej ta wizja nie zawierała w sobie, że zależy mi strasznie na tym, żeby pięknie, nie wiem, głowa wybuchała komuś. Bo mamy scenę wybuchu głowy, jest okej, ale nie wiem, czy ktokolwiek ją pamięta.
No ona finalnie nie wybija się na pewno nam w tym filmie na tyle, żebyśmy mogli powiedzieć: o, a pamiętasz tą scenę w filmie Staw? Wow, niesamowite. No nie, no to nie jest taka scena. To jest jedna tak naprawdę z wielu scen w podobnych produkcjach. Na dodatek gdzie indziej byłaby ona lepiej zrobiona. No jest... To jest właśnie to. Tutaj nie mamy postawionego jakby nacisku na to. To jest trochę dla mnie, to było faktycznie trochę dla mnie zaskakujące, bo jednak w tych produkcjach lat 80. stawiamy bardzo duży nacisk na to. Bardzo duży stawiamy często właśnie na efekty praktyczne. A tutaj Coen właśnie tutaj poszedł, żeby zrealizować pewną wizję, ale jednocześnie, no znów, stwierdził, że dobrze, no to najwyżej mi wytną na przykład, tak, że potną mi ten film. Ale kurczę, no to pocieli w takich momentach, że na przykład no nie wiemy skąd w ogóle główny bohater jest w związku z tą bohaterką. I skąd ona w ogóle wszystko wie, że ona potrafiła przejść nagle taką przemianę, że ojejku, ja pracowałam w takiej złej firmie, o mój Boże. No
dla mnie to jest jasna sprawa, że jego penis jest aż tak mocny. Jego penis ma moc i to po prostu... Ona była zła do pierwszego seksu, a potem już... To jest bardzo częste. Swoją drogą, prawdopodobnie gdyby ten film powstał kilka lat wcześniej, gdyby to był 81, 82, 80, to może byśmy aż tak nie narzekali na efekty. Ale jesteśmy w momencie, w którym mamy Ricka Bakera, który rządzi i dzieli. Dostaliśmy znakomite efekty w kilku piątkach. Tom Savini pokazał, że można robić film, który jest głównie tylko dla efektów praktycznych i że horror w 85 już był robiony na zasadzie ludzie, dzieciaki, ale publika chce obejrzeć i jest w stanie największe gówno przepuścić, jeżeli obejrzy zajebiste sceny śmierci. Więc tutaj on właściwie w pewnym sensie wiedział, że robiąc to w ten sposób, a mamy teoretycznie 20 kilka osób zabitych, niektóre nie widzimy sceny śmierci, tylko leżą na ziemi, większość z nich, ale mamy trupki. No. Więc jest z czego budować, ale on niestety w ogóle nie chciał w tę stronę pójść. To jest smutne, bo dostaliśmy na przykład jedną scenę, która dla mnie była największym potencjałem, a najbardziej zepsuta. Czyli właściciel pracujący dla FDA, czyli dla Food Administration.
No.
Nie pamiętam. Ale ziomek, który zajmuje się dopuszczaniem żarcia i tak dalej, który ma psa. No właśnie, o tej scenie nie powiedzieliśmy. To jest cudowny pomysł, że pokazać, że nawet psy żrą staw i w pewnym momencie nasz pies buntuje się, ale dlaczego? Ciebie pytam o to.
No właśnie, przyznam szczerze, że ja byłam lekko zaskoczona, bo się zaczęłam zastanawiać, czy może ta substancja po prostu nie przejęła, nie wiem, mówię tak, może... Nie wiem, to są kosmici pod postacią tej substancji. Może przejęli kontrolę nad psem i pies będzie mieć kontrolę nad ludźmi. Mówię, why not? W sumie. Ale tak tutaj do końca nie rozumiałam właściwie, dlaczego to się stało. Skąd? I w ogóle, tak że tak powiem, trochę po cholerę on go zabił? No bo tak trochę to wynika z tej sytuacji. Skoro oboje, on cały czas powtarza, że oboje jedzą staw.
Tak.
on karmi psa staw i on sam je staw, to dlaczego to się w ogóle wydarzyło? Tak do końca nie rozumiałam tej sytuacji. Naprawdę by mi się podobało, żeby była to sytuacja, w której naprawdę, nie wiem, no psy przejmują kontrolę nad światem. To by było naprawdę... Nie wiem, czy to byłby horror, ale byłby cute horror może.
To prawda, byłby cute horror zdecydowanie. Ale tutaj jest ten problem, że właśnie logicznie no mamy, że im więcej jesz, tym więcej chcesz. Okej, okay, ale on ma dostęp, bo pokazujemy, że nasz Moriarty otwiera drzwi, gdzie jest ogromna cała szafa stawu, więc pies, który nie jest debilnym psem, spokojnie może sobie sam wziąć staw. Ja jako osoba, która ma psa, który żre wszystko, potwierdzam, da się to zrobić. Pies potrafi zjeść, nie pyta mnie o zdanie. Ale więc ten pies może zjeść, ale tego nie robi. Po drugie, nasz właściciel, który też jest staw, boi się go. Dlaczego się go boi? To jest tak jakby zacząć nowy wątek, właśnie o to, co powiedziałaś. O kosmicznych psach, które coś tam, ale tak, albo że staw ma inny wpływ na inne gatunki. Tyle, że to jest jedyny przypadek, gdzie zwierzę jest staw, jedyna scena, gdzie zwierzę prawdopodobnie umiera, chociaż tak naprawdę nie wiemy, bo możliwe, że on zjada tego właściciela i jego staw. I tyle. I temat znika i w ogóle nie wraca ani troszeczkę. Bez sensu. Bez sensu, bez sensu.
Też tak uważam. Jakby to powinno być pociągnięte. Ja uważam, że albo psy powinny przejąć kontrolę. Why not? Jakby myślę, że tutaj nawet pan od komunizmu by się mógł nie domyślić. Aczkolwiek kto wie. Ale to mogłoby być to chociaż jakoś ciekawie rozwiązane nawet, co nie? Jak chcemy iść już nawet w takie wątki bardziej komediowe nawet. Ale no nie wiem. No jakby ta scena była trochę finalnie niepotrzebna i trochę mogłaby wprowadzić zamętu, no bo w tym momencie naprawdę się zastanawiałam takie... Ej, to znaczy, że co, przejmuje szybciej kontrolę nad zwierzętami i te zwierzęta co, krzywdzą ludzi, bo?
Dokładnie. Albo szantażują ludzi, ale dlaczego ich szantażują? W sensie, no, ten największy problem jest taki, że gdyby jeszcze było tak, że no przepraszam, że nie dałem ci stafu od 3 dni, czy coś w tym rodzaju. Jedna linijka tekstu, no nie? A tu zero takich linii.
Tak.
I ty tak... W dodatku efekt psa średni, ale piesek ładny, wielki, dobry, ładny piesek. Wygląda trochę jak połączenie doga... z Dobermanem i to naprawdę daje taki ciekawy, bo jest mega, to wygląda na 50 kilka kilo, 60 kilo, takie kurcze bydle porządne, więc ja od razu patrzyłem, plus nie udało mi się znaleźć informacji, ale wydawało mi się, że są przynajmniej 2 psy. Jeden od warczenia, a drugi od posłuszeństwa, więc jako osoba, która jest na tym mega przeczulona, jeżeli znaleźliście informację, to piście, bo ja chciałbym się upewnić, a ja zawsze po prostu, ile psów zagrało jednego psa, to jest moja ulubiona zabawa.
No, powiem, cóż, no to zostawiam tobie, bo nawet ja tego nie przeuważyłam, no naprawdę, ale no cóż, ja się może zapatrzyłam za bardzo faktycznie w tego pieska, bo jak zobaczyłam, mówię, no o, naprawdę taki piękny, ja bym była po prostu jak w tych memach i TikTokach, po prostu, nie wiem, jakieś zagrożenie, cokolwiek, biała laska, naprawdę, tutaj totalnie bym nie czuła zagrożenia, takie. Ale też wracając jednak, no. To też właśnie, gdyby to było nawiązanie do tego, że on nie daje mu tego stawu, jednak skupiamy się na tym, że on pragnie go i to z tego pragnienia silnego, to okej.
Okay. Tak.
Ale on tutaj w ogóle daje mu najpierw ten staw w ogóle, tylko wiesz co ja ci dam, wiesz co ja... To o co chodzi? Jakby...
No i to jest ten problem troszeczkę z tym filmem dla mnie, że ja mega, mega szanuję pomysł. Mimo tego, że w ogóle oryginalny pomysł, my tutaj śmiejemy się, że konsumpcjonizm i tak dalej, w ogóle pierwszy oryginalny pomysł Larry'ego Cohena dotyczył tego, że to chodzi o papierosy. Ponieważ to jest osoba, która wychowała się w czasach, kiedy papierosy reklamowała każda osoba i nie tylko osoba, bo reklamował Fred Flintstone, no, Humphrey Bogart, w wojsku były dawane za darmo, więc dla niego staw był papierosami, bo musimy pamiętać, dzisiaj to jest dla nas takie absurdalne, prawda? Na zasadzie, a kurczę, papierosy przecież to zabijają. Ale przez ogrom czasu, nawet oficjalne amerykańskie badania i tak dalej, wszystko mówiło, wszystko jest w porządku, zdrowotne i tak dalej. Plus właśnie FDA pozwalało chociażby Coca-Coli na produkowanie Coca-Coli z kokainą. I nie było z tym problemu. Oni musiało minąć ileś tam lat, żeby oni usunęli tą kokainę. I to faktycznie tam była kokaina. Więc to jest bardzo fajny pomysł, ale on się rozmywa w takim chaotycznym rozrzuceniu scen troszeczkę i trochę właśnie niekonsekwencji. Czy jesteśmy horrorem, komedią, czy cholera wie czym tak naprawdę?
No, to prawda. Ja jeszcze sobie na przykład doszukałam gdzieś tam a propos właśnie fragmentu wywiadu z Coenem, gdzie on wspominał właśnie, że w Ameryce dopuszcza się pewne produkty, które później okazuje się, że były w jakimś stopniu szkodliwe dla ludzi. No i ja sobie znalazłam chociażby, nawet niedawno oglądałam sobie taki dokument na Netflixie a propos żywności, która była zanieczyszczona i ona została oczywiście dopuszczona, a później dochodziło do różnych epidemii. No i faktycznie w latach 70. i 80. mało tych epidemii nie było, chociażby między innymi zatrucie jadem kiełbasianym poprzez sałatkę ziemniaczaną czy paprykę konserwową, więc chociażby w taki sposób żywnościowy. No to tak, to chyba właśnie pod koniec lat 70. była jedna z największych epidemii w Stanach Zjednoczonych w ogóle. Właśnie zatrucie jadem kiełbasianym. Mm-hmm. Więc biorę pod uwagę, że to też mógł być element, który wpłynął dodatkowo, bo to były głośne tematy w tamtym czasie.
Nie, jak najbardziej. W sensie, znowu, my wydaje mi się, że zarówno ty, jak i ja doceniamy pomysł, doceniamy krok, który zrobił. Tyle, że właśnie wkurza to taka w cudzysłowie niekonsekwencja, chociaż z drugiej strony. Z jednej strony niekonsekwencja, ale z drugiej strony Larry Cohen kiedyś opowiadał, jak chciał ten film wprowadzić. Bo ten film dostał typowy zwiastun, ty mówiłaś już o tym, że był sprzedawany jako horror, zwiastun też był taki horrorowy, a Larry Cohen sobie wymarzył. Po pierwsze chciał najpierw wprowadzić prawdziwy staw na rynek. Jakkolwiek, z czegokolwiek go zrobić. Chciał zacząć publikować reklamy stawu i coraz bardziej, co im bliżej czasu premiery, tym bardziej nakręcać te reklamy, by na końcu dopiero puścić właśnie film jako ostateczną reklamę. Gdyby to wyszło, to byłby kultowy film dzisiaj. Niesamowicie.
Zgadzam się. To by nam zmieniło ten film. To by nam zmieniło w ogóle postrzeganie nawet tego filmu i to, jak w jaki sposób byśmy w ogóle pewnie mieli go też dostępnego. Biorę tak pod uwagę. Mm-hmm. Jakby wyszło, to oczywiście można się domyślać. Ale tak, mogłoby to sprawić, że ta produkcja byłaby zdecydowanie bardziej popularna.
No i plus byłaby takim eksperymentem społecznym, bo no kurczę, no to tego typu marketing dużo później dostaliśmy przy Blair Witch Project, gdzie mieliśmy prawdziwe plakaty, numer telefonu i te wszystkie rzeczy, że faktycznie dzieciaki zginęły, a wcześniej no to jedyny film, który mi się kojarzy, no to właściwie jest oczywiście Wojna Światów, albo rzeczy, które robił, Boże, teraz uciekł mi aktor, znaczy uciekł mi, przepraszam, producent, który robił między innymi Spy Tingler i te horrory lat 50. 60., gdzie na przykład wprowadzał pod fotel kopnięcie elektryczne, że niby prawdziwy Spy Tingler cię kopie i tak dalej. Te rzeczy, które sprawiają, że film nie jest tylko filmem, ale jest doświadczeniem, jest elementem kulturowym. Tak. Dla mnie to byłoby zajebiste. On powiedział, że nikt z producentów i dystrybutorów nie chciał na to dać grosza pieniędzy. I się nie dziwię, ale uważam, że to była stracona szansa. Dzisiaj, nie oszukujmy się, dzisiaj TikToki, sroki i tak dalej byśmy mieli. Gdyby dzisiaj powstało The Staff, to byłoby najbardziej cudownie w 100% kapitalistyczną krytyką kapitalizmu.
Kurczę, ja sobie wyobrażam, żeby dzisiaj, gdyby ten właśnie film powstał, to sobie wyobrazić, że wcześniej kampania marketingowa, która by się opierała na tym, że naprawdę wypuszczamy jogurt, naprawdę go nazywamy The Staff, puszczamy mnóstwo reklam wszędzie, TikTok, YouTube, wszędzie, a później wypuszczamy horror o tym, że jeśli jesz Staff, to zmieniasz się w takie właśnie... Ojejku, to by było tak...
No, byłoby piękne. Prawdopodobnie bym się obawiał tylko pozwów i trzeba byłoby się zabezpieczyć jakoś legalnie, bo oczywiście to są Amerykanie, więc... Ale moim zdaniem byłoby cudownie. Dobra, musimy dojść do końca filmu powolutku i jeszcze przejść do jakichś takich ulubionych, najgorszych scen. Więc tego naszego nieszczęsnego pieska zostawiamy. Jesteśmy już w stacji radiowej i już nasz chocolate chip cookie motherfucker próbował zjeść wszystkich, ale nikogo nie zjadł, więc udało się. I to jest cudowne. Ten największy kamrat wygłasza w radiu, mówi: ludzie, to jest zło. I nagle ludzie: aha, no dobra. I wszyscy dosłownie jak jeden mąż, to idziemy do szpitali, to zaczynamy się leczyć i tak dalej. I nagle okazuje się, że jest w pewnym sensie happy end, bo Amerykanie zrozumieli i przestali jeść. W co za cholerę nie wierzę, to po pierwsze. Ale jest to takie... Znaczy, oczywiście, no, zaraz zniemy jeszcze scenę końcową, ale jest to tak... No nie wiem, ja mam z tym jakiś problem, nie wiem jak ty, ale po prostu tak mnie... Naprawdę, posłuchaliście radię, powiedzieliście: dobra, dzisiaj jest ten dzień, gdy rzucam staw.
Jeszcze kogo słyszysz w tym radiu? No kurde. To jest dla mnie coś niesamowitego. Jakby słyszysz po prostu jakiegoś pseudo, nie wiem, pseudo generała, bo on się trochę tak uważa tutaj w tym wypadku. I ubranego w mundur, który twierdzi, że oczywiście komunizm to i jogurt cię będzie atakować i zmieniać twój umysł i tak dalej. No pierwsze co bym zrobiła, to zamknęła lodówkę. No pierwsze co? No błagam. Jakby to jest tak absurdalne. Naprawdę. No nie, nie, jakby sobie trochę tego nie wyobrażam. Jakby ten przekaz w ogóle, że po jednym komunikacie całe Stany by w ogóle posłuchały. No. Ja sobie nie wyobrażam, żeby gdziekolwiek to podziałało jeden komunikat. A tutaj mówimy o Stanach Zjednoczonych jeszcze. Nie, że coś, ale naprawdę to jest...
Żeby nie było, jesteśmy, ale jesteśmy chwilę po tym, jak dostaliśmy Halloween 3 i Tom Atkins dzwonił do stacji jakiejś lokalnej najwyraźniej. Przestańcie puszczać reklamę, tu-du-du-du-du. I przestali puszczać reklamę. Tyle, że zakończenie z tego, co wiem, jest takie, że to przestali puszczać na jednym kanale, bo on zadzwonił do jednego, a na wszystkich innych dalej leci i pół Ameryki, pół amerykańskich dzieciaków ginie. Takie jest oficjalne rozumienie zakończenia tego filmu. Więc w pewnym sensie było coś wcześniej, co pokazywało, jak to zrobić, no i tutaj moim zdaniem też trzeba było w tę stronę bardziej pójść, że ja uważam, że ten film, gdyby zakończył się takim smutnym, że dupa, możecie pokazać, jak ten staw zjada, to i tak nie zadziała. Moim zdaniem to byłoby lepsze, byłoby takie bardziej bittersweet i możliwe, że właśnie byłby ten film, dzięki temu częściej byśmy do niego wracali, jako taka przestroga przed tym, co się dzieje.
Tak, a tutaj mam wrażenie, że trochę wybrzmiał taki, no, eleganowskie just say no, co nie? Jakby wystarczy, że powiesz nie i wszystko będzie okej. Okay. I wszyscy nagle odkładam łyżeczkę, zamykam lodówkę. Totalnie, rozumiem, wierzę w to i koniec. No jest to bardzo absurdalne i przede wszystkim, patrzę, że absurdalne, jest mało w ogóle satysfakcjonujące dla tego filmu. Naprawdę, tak bardzo się natrudziliście. Dziecko prawie zginęło, rozwaliło pół supermarketu. Naprawdę się chłopak natrudził. A tutaj wystarczyło powiedzieć, no nie jedzcie tego jogurtu.
No i się posłuchać ziomeczka z radia. To jest bardzo dziwne. Chociaż teoretycznie ratują to dwie albo trzy sceny, no bo mamy potem zakończenie prawdziwe, że idziemy do biznesmenów, okazuje się, że nasze wszystkie złe biznesmeny pracują razem i że mają już nową formę staffu, ona się jakoś inaczej nazywa, nie pamiętam teraz. Kurczę, uciekło.
Tasty?
Albo, no właśnie nie wiem, czy coś takiego, coś na te, coś, nie wiem, czy musiałem powiedzieć, że think, ale coś takiego, albo taste może, możliwe, że tasty, wygląda prawie tak samo, ma mniej staffu w sobie i dzięki czemu mniej uzależnia, ale wciąż jest trujące tak naprawdę i oni zarabiane miliony dolarów, dosłownie to jest Mr. Burns z Simpsonów, ale wpada nasz Moriarty z dzieciakiem i mówi, a ja was teraz pozabijam, ale nie ja sam, tylko musicie zjeść tak dużo, aż umrzecie. I to ma być niby satysfakcjonujące, ale nie wiem, czy ciebie to ruszyło, ale przecież to nie zmienia faktu, że firma dalej będzie produkować. Bo pozbycie się jednego CEO nie zmienia faktu, że asystent CEO awansuje po prostu. I tyle.
Ja miałam dokładnie to samo. Miałam takie... Okej, okay, czyli powiedzmy, że zabiliśmy, bo też pamiętajmy, że oni, okej, okay, jakby przejął ten staw, tak teoretycznie, bardziej przejął nad nimi kontrolę. To mam takie... Czy na pewno umarli? To jest jedna rzecz. Jeśli już dobra, stwierdzimy, dobra, że umarli, to i tak właśnie, kolejne będą osoby, to jest korporacja, tutaj takie, nie że coś, ale nie ma ludzi niezastąpionych.
No, i dlatego dla mnie, bo to jest niby zakończenie, gdzie mamy radość, że dzieciak się zemścił za zamordowanie rodziny, która go biła, która powinien dziękować staffowi, już wiemy o tym, ale mamy potem scenę, że nagle staff przeszedł do podziemia i ludzie biorą staff jako narkotyki, wyciągają go w ogóle i sprawdzają... I ja rozumiem, że to ma być to takie, że Amerykanie się nie zmienią, że my, nawet jeśli nam zakaże, to będziemy to brać, jak ćpać. I na przykład jak była prohibicja alkoholu, to ludzie nie przestali chlać w ogóle. W pełni rozumiem, ale ten element, nie wiem, wiary w pokonanie systemu albo przerzucenie tego do mrocznego podziemia, jakoś tak mnie nie przekonuje, jakoś tak... Nie wybrzmiewa dla mnie. Nie wybrzmiewa też dlatego, bo nasz pan sierżant, ja nie wiem, co się z nim stało na końcu. Czy on został nagle prezydentem Stanów Zjednoczonych, czy co?
No do mnie ta scena też tym bardziej... W ogóle pan sierżant jako prezydent Stanów Zjednoczonych jak najbardziej. widzę to, powiedzmy. Ale co jak co, ta scena do mnie zupełnie nie przemówiła do tego stopnia, że jak wiem, że jeszcze nie przechodzimy, aczkolwiek do właśnie tych najgorszych scen, to dla mnie to była zarówno najśmieszniejsza i najgorsza scena. Jak ja to zobaczyłam, miałam takie, o Jezus, ile razy ja bym miała takie, żeby jakiś dealer stał mi po prostu pod drzwiami, żebym mogła kupić po prostu teraz ten kubełek jakichś lodów. O fuck, jak bym tego chciała, naprawdę. To jest po prostu...
I to jest problem z tym filmem, bo ta scena, w pewnym sensie, ta scena w takiej swojej głupocie i satyrycznej jest zajebista. Jeżeli cały film byłby w tym klimacie. Ale ten film tak skacze klimatem, że... I szczególnie ta poprzednia scena, gdzie oni zajadają się na śmierć, bo tutaj ziomek stoi nad nimi z bronią, jest takim dysonansem trochę poznawczym dla nas. On jest takie... No, przed chwilą zrobiliśmy... A jedz tak długo, aż umrzesz. Trochę, kurwa, jakbyśmy oglądali 7 Davida Finchera, a tu nagle, ty dealer, dawaj, Haagen-Dazsy. Haagen-Dazsy też na propsie, żeby nie było. Haagen-Dazsy i Ben & Jerry zawsze na propsie. Haagen-Dazsy mają smak lotusa, tych ciasteczek lotusowych. O, kurna. To jest mój drugi ulubiony ostatnio, tak przy okazji, bardzo polecam. Jeżeli drogi Ben & Jerry i Haagen-Dazsy, jeżeli chciałbyś sponsorować kanał, ja miłą chęcią, nawet na każdym odcinku będę jadł lody. I nawet jak wypełnię się stafem, no ja nie będę narzekał. Odezwij się. No dobrze, to przejdźmy do tych najgorszych albo ulubionych i najgorszych scen, jakie dla ciebie były.
No właśnie, no najgorszą jednocześnie... najzabawniejszą, no najgorszą, bo ona właściwie zupełnie mi... O ile jeszcze pod koniec mogłam już w tym takim dramacie, że mamy tutaj pozabijanych ludzi w tej fabryce i tak dalej, mogłabym jeszcze uwierzyć w to, że naprawdę to jest zagrożenie jakieś. To, że ta maść w pewnym momencie zaczęła tak wydobywać się jeszcze bardziej. Dobra, może jeszcze bym jakoś to naciągnęła. Ale jak już doszło do tej dealerki, to już naprawdę miałam w głowie takie... Ja chcę mieć tego dealera u siebie. Mieć po prostu right now, po prostu w tym momencie chcę mieć takie osoby, więc była to dla mnie taka scena bardzo niepotrzebna, bardzo jednocześnie psująca cały wydźwięk finalnie, jakby jeszcze bardziej. To jest takie, że przez moment zapomniałam o tym, że wcale nie jestem głodna przez cały ten film i nagle, ach kurde, ale bym coś zjadła. To było właśnie to przypomnienie. No to... więc to...
No tak troszeczkę jest, nie? Na zasadzie ta ostatnia scena, gdy oni się rzucają na te lody jak ćpuny na heroinę, dokładnie ma efekt taki, kurna, zjadłem lody, co jest absurdalne. Bo chwilę wcześniej dostajesz, zajedli się na śmierć, stali się stafikami, ziomek nad nimi się cieszy, ten dziecko, kurczę, 10-letnie, czy cholera wie, 8-letnie, cieszy się i obserwuje, jak dwóch starych typów umiera. Jest ten taki, jest ten mroczek taki i nagle, dupa. Ja muszę przyznać, że dla mnie, jeśli chodzi o takie najgorsze sceny, to bardzo dużo interakcji z naszym Moriartym. Mimo tego, że ja rozumiem konwencję, to jak sobie obejrzałem ten film drugi, trzeci raz, na przykład jego wejście na stateczek, gdzie on wita się z ludźmi, każdego muszę podać dłonie, ale masz śliskie dłonie, ty też masz mokre dłonie, wszyscy mamy... To ja tak... Ale... Czemu to nie zostało wycięte? Czemu z tej sceny nie zrobić 10 sekund? Cześć, mam wam to sprawdzić? Tak. Lecimy dalej. Ja nie potrzebowałem takiego, ja wiem, bo to było charakter establishment, jasne, ale on ma dużo więcej czasu, żeby ten swój charakter establishmować, że tak się wyrażę.
Naprawdę ta scena, o której mówisz właśnie na statku, uważam, że byłaby finalnie naprawdę... Nie widziałam sceny erotycznej, ale uważam, że byłaby naprawdę bardziej żenująca od tej właśnie, którą byśmy dostali chociażby wtedy. Naprawdę. To było dla mnie takie, musimy to tak ciągnąć. Aha, no okej, okay. Mam te dłonie. Okej, dobra. Dokładnie.
Ale jeszcze jedną scenę, taką ulubioną teraz, ja zacznę, pozwolę sobie. Chociaż ona nie do końca jest ulubiona, ale ja lubię zawsze obserwować rzeczy przy pracy kamery, przy w ogóle pracy filmu, co się dzieje w tle. Jest scena, w której... No mamy tak, że chodzą modelki podczas kręcenia reklamy, zawsze po dwie, te modelki są znowu jakieś takie, jakie są. W końcu jest jedna, wyraźnie najładniejsza ze wszystkich. Ona dochodzi na sam początek, dochodzi na sam początek już tej sceny. Dostaje lody, jeszcze lepiej. Jest jeszcze, naprawdę, coraz lepiej z tym opisem. No i ten ziomek dawaj, mówi stop. Prawda, mówi, nie kręcimy. I kamera troszeczkę schodzi na dół i tak jest, że widzi rozmowę, że widzimy rozmowę Moriartiego i jego późniejsze kochanki. i widać wybieg i widać na tym wybiegu tą laskę, która jak krzyknięto stop, to tak jak stała, tak stoi. Stoi oparta ramionkami, wiesz, o bioderka, rozpięta, wiesz, w staniku i tak dalej i w tym płaszczu i z dobrą prawie całą sceną ona nic nie robi. Na pewnym momencie zaczyna tam loda chyba próbować jeść. Trzeba chyba samego końca całej wydarzenia, żeby ona poszła sobie. Ja przyznaję się, że ja oglądałem tą scenę patrząc na nią, co ona robi. I po prostu obserwować, jak piękna kobieta uznała, powiedzieli cięcie, dupa nie cięcie, ja tu jestem piękna, patrzcie.
No przecież piękna nie przestanie być, tak, jakby, więc musi tutaj brnąć w to, że tak powiem. Nie no, oczywiście, ale też w pewnym momencie zwróciłam na nią uwagę, że takie, zwłaszcza jak za drugim razem już postanowiłam oglądać dla cudownego lektora, polecam bardzo. Jeśli ktoś jest masochistą, tak jak ja, bardzo polecam. To tutaj było takie oglądanie, co się dzieje w tle. I takie, No cóż, pani postanowiła nie wychodzić z roli zupełnie.
Mhm. To się nazywa, wiesz, prawdziwe poświęcenie dla roli, prawda? Metoda stanisławowska i tak dalej. Ale dobra, to twoja ulubiona scena? Czy już padła?
Moja ulubiona cały czas... Kurde, bo ja mam taki problem z tym filmem, że wiele moich ulubionych scen to są jednocześnie najgorsze, te, które najmniej się podobały wizualnie.
Ale to jest, wiesz co, to prawda, ale to jest troszeczkę problem tego filmu, że widzisz, jak można byłoby znacznie poprawić ten film na poziomie efektów praktycznych. I widzisz, ile tam jest kuwa potencjału zmarnowanego przez słabe efekty praktyczne.
Tak. Ja miałam akurat przy tej scenie, co trochę właśnie przy tym, jak nasz czekoladowy Charlie, idąc polskim tłumaczeniem, jak się przemienia. No, ja wiem, że to jest sztampowe, ale naprawdę byłam ciekawa tych elementów przemiany.
No.
I tego, jak to będzie płynnie zrobione, jak płynna czekolada. Ale tutaj to bardzo nie szło. I tym bardziej mi się to podobało. Tak siedziałam z takim, na to czekałam. Mm-hmm. Na to czekałam cały film. O, wow.
No.
Wow. No nie no.
Ja sobie nie potrafię nie porównać tego filmu do Bloba. Cały materiał nie robiliśmy tego, ale jak porównasz ten film do Bloba, to jest jak niebo a ziemia. I to jest tak irytujące. Bo ja kocham Bloba remake'owanego, ja obie wersje lubię. I wkurza cię, że tutaj masz taki potencjał reżysera, który ma super pomysły, ale gdzieś to się rozbija. I dla mnie troszeczkę to się rozbija właśnie w tym kinie autorskim, gdzie zajmujesz się wszystkim, a nie powinieneś. Powinieneś powiedzieć, dobra, nie znam się na efektach praktycznych, oddaję to komuś. Nie jestem najlepszym operatorem, nie jestem najlepszym montażystą, oddaję to komuś. Bo kolejna rzecz, która mi tutaj zrzędzi, montaż w tym filmie kuleje przeraźliwie. Oh.
No, montaż był... Momentami naprawdę ja się zastanawiałam, tak jak już wcześniej wspomniałam, czy ja mrugnęłam, czy ja wyszłam gdzieś, czy co się wydarzyło, że ja nie mogę zlokalizować sceny, która doprowadziłaby mnie do tej drugiej sceny. To było momentami tak bardzo szarpane, takie cięcie, przechodzimy do zupełnie innych realiów i ty musisz się w tym odnaleźć. I ja momentami miałam takie, ale co się dzieje? Miałam, naprawdę, czułam się... Trochę zagubiona, trochę zmęczona czułam się trochę już pod koniec, bo już miałam takie, dobra, widzę, że to nie jest mój problem, ale no montaż tak, ewidentnie tutaj coś dawał takie nam znaki, że coś jest nie tak, jednocześnie tak, no zgadzam się w 100%. Kurczę, jeśli masz ludzi wokół siebie i raczej zbierasz dobrych ludzi, z którymi chcesz współpracować, z którymi dobrze ci się pracuje, weź kurczę, zagospodaruj jakby im też możliwości do działania, bo im bardziej dajesz pole do popisu tym osobom kreatywnym, bo tak zakładamy raczej, że bierzesz osoby, które też mają w pewnym sensie podobny vibe do ciebie, no to byłoby fantastycznie, żebyś dał im też pracować po prostu, a nie tylko bierzesz wszystko na siebie, bo tutaj guzik to wyszło.
Tak, to jest smutna rzecz. Więc ja nawet swoją drogą jakieś takie swoje ulubione sceny, wydaje mi się, że już wszystkie te ulubione jakoś gdzieś tam wspomniałem. Nie wspominaliśmy tutaj o tym, że w pewnym momencie nasz chłopak jest takim kretynem, że po pierwsze na piechotę jest w stanie dogonić tych, którzy jadą autem. Po drugie, jak widzi wielką, pustą cysternę, to wchodzi do niej, bo jest największym kretynem na świecie. I tutaj ogromna szkoda, że nie zginął. To mnie mega boli, że nie został zjedzony przez gluta w cysternie, no bo szczerze, jeżeli wchodzisz do cysterny stojącej obok miejsca, gdzie ludzie zbierają gluta, to tak jakbyś jakbyś wszedł do klatki z głodnym lwem i dziwił się, że cię głodny lew rozrywa na kawałki.
Tak.
Aż się zdenerwowałem.
Ja miałam podobnie. Miałam takie... Gdzie ta bystrość tej postaci, która przed chwilą zobaczyła o 3 czy 4 nad ranem jakiś dziwny ruch w lodówce i stwierdziła, że to jest niebezpieczeństwo dla całej rodziny i dla całego świata? I stwierdził, ha, mogą mnie zobaczyć na tej cysternie, jak leży tak na płasko. Do środka. To będzie to. To jest ten pomysł. To jest ta droga. No, miałam takie, jak zginiesz, nie będzie mi cię żało.
Oj nie,
w żadnym wypadku.
Ze smutkiem przywitałem jego przeżycie. Dobra, moim zdaniem fajnym tutaj podsumowaniem będzie to, że w tamtym roku bodajże, jeżeli dobrze sprawdziłem, odnaleziono jakąś szpulę na 35mm z wersją reżyserską. Nie wiemy, czy ona zostanie odrestaurowana, ale zostało to gdzieś tam opublikowane. Pana reżysera już nie ma z nami, więc on tego nie zrobi. Ale nie zdziwiłbym się, gdybyśmy mieli dostać wersję reżyserską, która pewnie będzie 20 minut dłuższa, bo ten film ma niecałe 90 minut. I za rok, za dwa możliwe, że zostanie odtworzona. Bo jak już znaleźliśmy szpulę z pełną wersją, czyli z wersją, którą on prawdopodobnie zaprezentował producentom, to może coś z tego fajnego dostaniemy. To jest rzecz sprzed roku. Więc jakieś jeszcze finalne myśli, droga pani Anno?
Cóż, może raczej taka mądrość. Nie, jeśli nie chcecie jeść słodkiego, no to niekoniecznie oglądajcie ten film, bo zjecie dość dużą ilość. Ale cóż, no chyba najbardziej to właśnie to, żeby nie rzucajcie się na słodkie, a ten film to powoduje, aczkolwiek czego warto zobaczyć, a dlaczego nie? Dlaczego nie?
Jest to ciekawa rzecz, w sensie...
Jest słodki.
Tak, o, to prawda. To jest w ogóle bardzo fascynująca rzecz, ponieważ jeżeli zajmujesz się horrorami, albo oglądasz, jarasz się horrorami lat 80., ten film wyraźnie nie pasuje do żadnego schematu horrorów lat 80. Więc jak chcesz czegoś nowego, innego, specyficznego, dziwacznego, tak, to jest coś dla ciebie. Ale tak jak wspomniała Ania, że no jeżeli chcesz przestać rzucać się na białe, jeżeli chcesz przestać pochłaniać jakieś dziwne białe mazie, które wychodzą na ciebie, to nie jest film, który cię w tym zastopuje. W każdym razie, dziękuję bardzo Ani, która zadebiutowała. Tak, zadebiutowałaś wideo tak naprawdę.
Tak, pierwszy raz. Raczej się nie pokazuje.
Więc to zawsze, jak zadebiutowałaś bez napisanego tekstu? Czy to znaczy, że będziesz następnym razem już nie pisać w ogóle, tylko punkciki gadać? Przekonałem cię, nie przekonując? Nie było tak źle. Było tak, było trudne.
Wiesz co, nie. Jakby myślę, że tutaj trudności nie było, jednocześnie no, myślę, że tutaj już raczej twoi odbiorcy ocenią, jak mi poszło. Cóż, liczę, wiadomo, na najwyższe noty, ale nie będę tutaj, oczywiście krytykę przyjmę.
I pamiętajcie na końcu, że dzisiejsza nasza zabawa, dzisiejsze bingo to jest, kto miał więcej dwuznacznych skojarzeń. Ania czy Julian, czekam na... Zrobimy ankietę, ale komentujcie oczywiście. W każdym razie dziękuję ci, Aniu, za to towarzystwo mi. Pamiętajcie o kulturze horroru podcaście oraz to były coś na A.
Osobliwe seanse.
Zapamiętałem. Osobliwe seanse,
tak, na A.
Typowy film, typowy na A. Tam mamy 4 osoby gadają, a tutaj mamy jedną osobę, która opowiada bardzo spokojnie. To jest jedna z rzeczy, którą jeżeli nie wyłapaliście, Ania ma bardzo spokojny styl opowiadania, więc możecie to sobie... To nie jestem ja jak karabin, więc jak lubicie spokój, to Ania was uspokoi opowiadając najobrzydliwsze rzeczy o najobrzydliwszych filmach. Dziękuję ci bardzo. Mam nadzieję, że jeszcze tutaj sobie kiedyś pogadamy i do usłyszenia i do zobaczenia.
Och, z pewnością.